Dzień dobry Państwu. Wznawiamy porządek 23. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam wszystkich przybyłych gości. Szczególnie witam nową sołtys Parsówka, panią Beatę Olech-Budzik, świeżo wybranego sołtysa. Wysoka Rado, przerwaliśmy sesję w celu umożliwienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie rozpoznania odwołania Rady o trzyosobowego składu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Otrzymaliśmy uchwałę w formie przesłanej faksem. Dwa dni temu Regionalna Izba Obrachunkowa wysłała do nas korespondencję. W tym momencie mamy do rozstrzygnięcia kwestię, czy Rada będzie władna obradować na bazie doręczonej uchwały rozszerzonego składu RIO, czy będziemy musieli poczekać na doręczenie korespondencji pocztą. I tutaj mam pytania do pana mecenasa Krzysztofa Jutka. Panie mecenasie, proszę o wykładnię prawną.
Uważam, że można procedować na bazie tego faksu.
Dziękuję uprzejmie. Wobec tego Rada będzie prowadzić procedowanie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Henrykowi Piłatowi na bazie posiadanych materiałów. Czy komisje Rady zgłaszają wnioski, bo jak dotąd żaden nie wpłynął? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do punktu 4 porządku obrad, do punktu rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2001 oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2011 i nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy. Rado, w punkcie 1 punktu 4 mamy sprawozdanie pana burmistrza z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2011. Jest to druk numer 23. Czy pan burmistrz w tym zakresie chciał wypowiedź jakąś przedstawić swoją? W tym miejscu chciałbym poprosić komisję rewizyjną o przedstawienie nowego rozstrzygnięcia Regionalnej Izby Obrachunkowej, pana przewodniczącego albo osobę, która się tym tematem w komisji zajmowała.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 25 lipiec 2012 rok. Uchwała nr 1786, łamana przez 2012. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały nr 68-280 przez 2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Urzędowy z 2001 roku, nr 55, pozycja 50, 577 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uwzględnia się odwołanie Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały nr 68/280/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr 68 z dnia 12 czerwca 2012 wydał negatywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Z treści uchwały wynika, że opinia negatywna została wydana z powodu nierozpatrzenia sprawozdań i informacji o stanie mienia, o których mowa w artykule 270 ust. 2 ustawy o finansach. Podstawę do wydania opinii stanowiła ocena wniosku Komisji Rewizyjnej pod kątem wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Z przepisu artykułu 18 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że podstawą opracowania wniosku powinna być ocena wykonania budżetu gminy, natomiast przepis artykułu 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych obliguje komisję rewizyjną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego. W wyniku rozpatrzenia komisja powinna przedstawić organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. W dniu 29 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęło pismo pana Mieczysława Sawaryna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie odwołania od uchwały nr 68 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. W załączeniu została przekazana uchwała Rady Miejskiej nr 33/201/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania od uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu do uchwały w przedmiotowej sprawie podniesiono, iż skład orzekający nie odniósł się w ogóle do uzasadnienia merytorycznego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Rozpatrzenie odwołania nastąpiło na posiedzeniu Kolegium Izby z udziałem członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie pani Ewy de la Torre, pani Janiny Nikityńskiej oraz pana Tomasza Namiecińskiego w dniu 18 lipca 2012 roku. Pani Ewa de la Torre podkreśliła, iż Komisja Rewizyjna z ogromnym zaangażowaniem skupiła się na analizie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planowanych dochodów i wydatków oraz zadłużenia gminy oraz oceny działań burmistrza w zakresie realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości. Negatywna opinia o wykonaniu budżetu została poparta przykładami podanymi w uzasadnieniu wniosku. W jej ocenie Komisja Rewizyjna wypełniła swoje kompetencje odnośnie opiniowania wykonania budżetu gminy, które również wyartykułował skład orzekający RIO w Szczecinie przy okazji wydawania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. Podkreśliła, iż dokonując oceny wykonania budżetu, Komisja Rewizyjna zaznajomiła się ze wszystkimi sprawozdaniami, opiniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, aby mieć pełny pogląd na temat kondycji finansowej gminy, która jest nieciekawa i której grozi zapaść finansowa. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie obecni na posiedzeniu kolegium potwierdzili, iż podstawą oceny wykonania budżetu przez burmistrza Gryfina było zapoznanie się ze wszystkimi sprawozdaniami, w tym finansowymi, oraz informacją o stanie mienia. Nie zostało to tylko zapisane w ich wniosku. Kolegium Izby po zapoznaniu się z treścią uchwały składu orzekającego i przyczynami, które miały wpływ na wydanie negatywnej opinii o wniosku, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy Gryfinów za 2011 rok stwierdziło, co następuje. Wydanie negatywnej opinii było uzasadnione, ponieważ na podstawie przedłożonego wniosku skład orzekający słusznie stwierdził, iż Komisja Rewizyjna nie rozpatrzyła sprawozdań i informacji o stanie mienia, co jest wymagane przepisami o finansach publicznych. Niespełnienie wymagań formalno-prawnych stanowiło podstawę do wydania przez skład orzekający opinii negatywnej, która ma charakter poznawczy, a ocena merytoryczna wykonania budżetu gminy, która należy do Komisji Rewizyjnej, nie była przedmiotem oceny. Kolegium Izby po przeanalizowaniu materiałów będących podstawą odwołania oraz wysłuchaniu wyjaśnień członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie postanowiło uwzględnić odwołanie Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały nr 68-280-2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. W swojej ocenie kolegium uwzględniło wyjaśnienia członków Komisji Rewizyjnej i zapoznali się ze wszystkimi sprawozdaniami, w tym finansowymi, oraz informacją o stanie mienia, a tylko nie zostało to zapisane w treści ich wniosku. W związku z tym kolegium uwzględniło odwołanie Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały nr 68/280/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gryfiny w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok. W tym stanie rzeczy kolegium Izby postanowiło jak w sekwencji. Rozstrzygnięcie niniejsze jest ostateczne. Podpisał przewodniczący Regionalnej Izby Obrachunkowej magister Józef Kodarcewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w kwestii sprawozdania pana burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu komisje rady zajęły określone stanowiska. Proszę o ich przedstawienie. To jest druk nr 1/23. Komisja Rewizyjna. Komisja Spraw Społecznych.
Komisja Spraw Społecznych nie zajęła stanowiska.
Komisja Planowania.
Aktywnie.
Komisja Budżetu.
Nie zajęła stanowiska.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to dyskusję na temat istniejącej sytuacji, oceny tych sprawozdań poprowadzimy w kolejnym punkcie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby już zabrać głos teraz, to oczywiście dyskusję otworzę w tym momencie. Proszę bardzo, Pani Radna Magdalena Chmuranycz.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja w kwestii formalnej złożonego odwołania i odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej poczytamy w niej wyraźnie, że pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej potwierdzili fakt zapoznania się z tymi dokumentami. Chciałam zapytać publicznie pozostałych członków komisji, czy Regionalna Izba Obrachunkowa pytała Państwa o tym fakcie.
Wysoka Rado, ja w tym miejscu nie przewiduję takich pytań i takiej dyskusji z członkami Komisji Rewizyjnej. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu sprawozdania. A pan Rafał Guga, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, z tego co dobrze pamiętam, dobrym zwyczajem, który pan wprowadził pod obrady tej sesji, jest przypytywanie poszczególnych członków Rady Miejskiej o zgodność ich intencji. Tak było chociażby przy okazji punktu odwołania pana, kiedy pan przepytywał radnych BBS-u, klubu Platformy Obywatelskiej o to, czy właśnie jest tak, jak było powiedziane przeze mnie. Więc no, prosiłbym pana, żeby pan nie naruszał dobrych zwyczajów, które pan wprowadził. Jeżeli padł wniosek o to, czy wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej mieli świadomość, czy byli powiadamiani, to ja nie widzę nic na przeszkodzie, żeby pan takie pytanie wystosował do poszczególnych członków i żeby krótko odpowiedzieli tak lub nie. Potwierdzili po prostu. Nie wiem, dlaczego pan teraz się tego boi.
Ja się, szanowny panie radny, niczego nie boję, a szczególnie takich pytań. Widzę, że pan przewodniczący Trzepacz chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Uczestniczyli członkowie komisji, ci, którzy chcieli uczestniczyć. Nie było żadnych ograniczeń. Natomiast ci, którzy byli, wszyscy byli pytani przez RIO, wymienieni tutaj w orzeczeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak? Ci, którzy byli na posiedzeniu Kolegium Odwoławczego RIO. Natomiast mówię, że informacja była na posiedzeniu komisji. Każdy członek komisji rewizyjnej mógł uczestniczyć. Ja niestety nie byłem, bo z przyczyn osobistych musiałem wyjechać na pogrzeb, ale wszyscy członkowie wiedzieli, kiedy jest posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej i każdy mógł w nim uczestniczyć.
Ja dziękuję. Pan przewodniczący odpowiedział mi w pełni, że pozostali obecni, tak? A z pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było wskazane, którzy, tylko pozostali wszyscy członkowie komisji rewizyjnej potwierdzili fakt przejrzenia tych dokumentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani.
Wypracowując i przegłosowując w demokratycznym głosowaniu opinię negatywną o możliwości udzielenia absolutorium panu burmistrzowi, komisja rewizyjna działała w pełnym składzie, działała in gremio. Natomiast w momencie, kiedy przedstawiliśmy Radzie naszą opinię i Rada przychyliła się do tego, że należy się odwołać do pełnego składu kolegium od orzeczenia uchwały składu orzekającego, wówczas cała nasza komisja zadeklarowała chęć i możliwość uczestniczenia w posiedzeniu kolegium wtedy, kiedy zostanie wyznaczony termin posiedzenia kolegium. Wszyscy członkowie komisji rewizyjnej zostali zawiadomieni przez Biuro Obsługi Rady, kiedy odbędzie się posiedzenie kolegium. Wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w nim. Nawet nawzajem się do tego zachęcaliśmy, ponieważ jest to jedyna komisja rady, w której jest reprezentacja wszystkich klubów. I uważam, że w tak ważnej sprawie dobrze byłoby, aby wszyscy przedstawiciele i wszyscy członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu kolegium. Pojechali ci, którzy w danym dniu mogli to uczynić. Nie wszyscy ze względów losowych mogli uczestniczyć, natomiast wszyscy, którzy byli obecni, wyrazili swoje stanowisko. Co więcej, wszyscy z nas składali deklaracje zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, które mieliśmy także na posiedzeniu kolegium przy sobie. Pamiętajcie Państwo, że te dokumenty, które otrzymaliśmy od pana burmistrza, zatem sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie ze stanu mienia komunalnego, stanowiło, mimo że są to odrębne dokumenty, stanowiło to jeden plik, który został nam już kilka miesięcy temu przesłany do wiadomości wszystkich radnych i był przedmiotem analizy przez wszystkich radnych i przez poszczególne komisje, a przez komisję rewizyjną szczególnie. Nie ma zatem więc mowy o tym, żeby jakakolwiek treść, jakiegokolwiek ze sprawozdań przedstawionych przez pana burmistrza została pominięta, co oświadczyliśmy przed kolegium. Natomiast na nasze pytanie, czy istnieje wystandaryzowany wzór protokołu, który powinien zostać sporządzony tak, aby to zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami zostało enumeratywnie wymienione, oświadczono nam, i to jest zgodne z prawdą, że taki wzór nie istnieje. Jest to jakby ustalenie zwyczajowe i tak naprawdę zależy od skrupulatności protokolanta, co zanotuje z dyskusji, która się toczy w ciągu całego posiedzenia komisji rewizyjnej, która debatuje nad tymi trzema dokumentami. Ustaliliśmy, że jeżeli jest takie oczekiwanie komisji rewizyjnej, kolegium RIO, to komisja rewizyjna za każdym razem, kiedy będzie dyskutowała na temat informacji z wykonania budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia, będzie sporządzała stenogram ze swojego posiedzenia, aby nikt nie miał wątpliwości, że coś, co jest protokołem, a nie jest stenogramem, pomija istotne dla wszystkich zainteresowanych informacje.
Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do punktu czwartego, podpunkt drugi. Sprawozdania finansowego gminy Gryfino, druk numer 2/23. Poproszę o opinię komisji. Komisja rewizyjna. Komisja spraw społecznych.
Komisja spraw społecznych nie zajęła stanowiska.
Komisja planowania.
Pozytywnie.
Komisja budżetu.
Nie zajęła stanowiska.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym miejscu zabrać głos? Pani Magdalena Chmuralecz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, ponieważ do tej pory przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły skutkowało równoznacznie z uchwałą udzielenia czy też nieudzielenia absolutorium. Ja w tej chwili widzę, że są dwie uchwały, które będziemy podejmować. I mam pytanie do pana radcy prawnego. Czy najpierw jest uchwała dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu i później jest jednoznacznie uchwała o nieudzieleniu? Jest potrzeba podejmowania dwóch uchwał w tej samej sprawie?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie, w tym miejscu poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok wraz z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.
Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2011 wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Opinia w sprawie wykonania budżetu za rok 2011. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie, działając w oparciu o artykuł 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz na podstawie paragrafu 17 ust. 1 regulaminu Komisji Rewizyjnej, załącznik nr 9 do statutu gminy Gryfino przyjętego uchwałą nr 14196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu za rok 2011. Bieżąca kontrola realizacji budżetu pogłębiona o analizę rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz wyjaśnienia przedstawione przez burmistrza miasta i gminy Gryfino pozwala na następujące stwierdzenia. Budżet gminy Gryfino na rok 2011 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia nr 4/23/11 z dnia 10 lutego 2011 roku i określał dochody w wysokości 150 599 443 zł. Wydatki w wysokości 182 212 907 zł. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 31 613 464 zł. W ciągu 2011 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń burmistrza miasta i gminy Gryfino. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków gminy Gryfino za rok 2011 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtował się następująco. Dochody w wysokości 126 282 303,88 zł. Wydatki w wysokości 197 790 203,83 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 21 507 900 zł. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino za rok 2011 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowały się następująco. Dochody w wysokości 104 962 603 zł 29 groszy. Wydatki w wysokości 124 548 899 zł 24 groszy. Deficyt budżetowy w wysokości 19 586 295 zł 95 groszy. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu: pierwsze, zaciągniętego kredytu. Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 83,1%. Wydatki zaś zrealizowano w stosunku do planu w wysokości 84,3%. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gryfinie opiniuje wykonanie budżetu gminy Gryfino za 2011 rok negatywnie. Komisja Rewizyjna, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględniła kryterium jego zgodności z prawem i dokonała oceny działań burmistrza Gryfina w zakresie prawidłowości realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości, co stanowi kompetencje Rady Miejskiej w Gryfinie. Negatywna opinia wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok uzasadniona jest następująca. Zaplanowane dochody gminy od momentu założenia projektu budżetu miały charakter nierealny i niemożliwy do zrealizowania. Mimo wielokrotnych zmian budżetowych zmniejszających dochody, ostatnia zmiana miała miejsce 29 grudnia 2011 roku, plan dochodów nie został wykonany. Według opinii RIO zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2011 rok stanowiły 29 642 zł. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań. Niektóre zaplanowane zadania rzeczowe i wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Droga w Wartkowie, świetlica w Krajniku. Planowane wieloletnie zadłużenie gminy miało wynieść w 2011 roku 50,27%. Wykonanie zadłużenia według tytułu dłużnych wynosiło 61 948 677 zł, to jest 59%. Progresja zadłużenia gminy jest bardzo niepokojąca w konfrontacji do możliwości spłacania zobowiązań gminy z dochodów własnych. Poziom wydatków bieżących jest bardzo wysoki. Należy wdrożyć program naprawczy finansów publicznych w gminie Gryfino w 2012 roku. Punkt drugi. Wniosek o nieudzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Gryfino. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2011 rok. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnosi o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Punkt trzeci. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględniła kryterium jego zgodności z prawem i dokonała oceny działań burmistrza Gryfina w zakresie prawidłowości realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości, co stanowi kompetencje Rady Miejskiej w Gryfinie. Wniosek o nieudzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Gryfino uzasadniony jest następująco. Zaplanowane dochody gminy Gryfino od momentu założenia projektu budżetu miały charakter nierealny i niemożliwy do zrealizowania. Mimo wielokrotnych zmian budżetowych zmniejszających dochody, ostatnia zmiana miała miejsce 29 grudnia 2011 roku. Plan dochodów nie został wykonany. Według opinii RIO zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2011 rok wynosiły 29 642 zł. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań. Niektóre zaplanowane zadania rzeczowe i wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane, m.in. droga w Wartkowie, świetlica w Krajniku. Planowane wieloletnie zadłużenie gminy Gryfino miało wynieść w 2011 roku 50,27%. Wykonane zadłużenie według tytułów dłużnych wynosiło 61 948 677 zł, to jest 59%. Progresja zadłużenia gminy jest bardzo niepokojąca w konfrontacji do możliwości spłacania zobowiązań gminy z tytułu dochodów własnych. Poziom wydatków budżetowych jest bardzo wysoki i należy wdrożyć program naprawczy finansów publicznych w gminie Gryfino w 2012 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym momencie? Pan radny Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
W związku z dzisiejszą uchwałą, którą otrzymaliśmy, ja mam takie pytanie. Rozumiem, że uchwała przesłana przez RIO 36/127 na 2012 roku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 przedłożone przez pana burmistrza Gryfina opiniuje się pozytywnie i jest aktualna. Uchwała numer 63/225 z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości opłaty kredytu zaciągniętego przez gminę Gryfino na sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2012 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaopiniuje się pozytywnie i są podane 3 nazwiska w składzie orzekającym. Czytając dzisiejszą uchwałę, którą otrzymaliśmy, nie zauważyłem, żeby została uchylona uchwała, która została wydana z dnia 12 czerwca 2012 roku, gdzie znowu jest skład orzekający, przewodniczący, członek i 2 członków. Uchwala się, co następuje. Negatywnie opiniuje przedłożoną przez wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfiny z tytułu wykonania budżetu z gminy na 2011 rok. Żeby podjąć właściwą decyzję, ja w uchwale numer 17/86/2012 rok nie widzę, żeby była uchylona ta uchwała, natomiast w mojej ocenie jest to tylko uchwała dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej. Czyli w mojej ocenie RIO podtrzymało w dalszym ciągu swoją uchwałę i uchwała z dnia 12 czerwca 2012 roku jest aktualna. Czy ja się mylę? Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Komisji Planowania chciałby tutaj dokładnie pana mecenasa Jówka usłyszeć, czy dyskusję i głosowanie.
Dyskusję w tej sprawie.
Tak, będziemy prowadzić dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Guga.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowna Rado. Ja właściwie w podobnym tonie, tylko że może w bardziej bezpośredni sposób. Cieszę się, że Komisja Rewizyjna udowodniła, że wypełniła w całości procedury, co nie zmienia faktu, że z tego pisma, które otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, wynika jasno, że stanowisko RIO wobec udzielenia absolutorium nie zmieniło się. Bo w tym piśmie nie ma o tym po prostu mowy. RIO odniosło się do odwołania Komisji Rewizyjnej no i stwierdziło, że wydanie wcześniejszej negatywnej opinii do opinii Komisji Rewizyjnej było uzasadnione, ponieważ na podstawie przedłożonego wniosku skład orzekający słusznie stwierdził, iż Komisja Rewizyjna nie rozpatrzyła sprawozdań oraz informacji o stanie mienia, co jest wymagane odpowiednimi przepisami. Niespełnienie wymagań formalno-prawnych stanowiło podstawę do wydania przez skład orzekający opinii negatywnej. W trakcie procedowania wysłuchało opinii Komisji Rewizyjnej i w swojej ocenie kolegium uwzględniło te wyjaśnienia członków Komisji Rewizyjnej, iż zapoznali się ze wszystkimi sprawozdaniami, w tym finansowymi oraz informacją o stanie mienia, a tylko nie zostało to zapisane w treści ich wniosku. W związku z tym kolegium uwzględniło odwołanie Rady Miejskiej w Gryfinie od tej uchwały wcześniejszej składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Nic nie ma tutaj mowy o tym, żeby RIO odnosiło się do udzielenia czy nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Jest tylko mowa o odniesieniu się do odwołania komisji, do odwołania Rady Miejskiej w sprawie tejże opinii Komisji Rewizyjnej. Ja tak rozumiem pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej i mam nadzieję, że pan mecenas to wytłumaczy nam jeszcze jaśniej. Natomiast dla mnie pismo jest jednoznaczne. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny, panie przewodniczący, Paweł Lidzicki, proszę bardzo.
Panie mecenasie, proszę mi tego nie tłumaczyć, ponieważ dla mnie to jest oczywiste. Mam nadzieję, że dla pozostałych radnych to jest także oczywiste. Więc do pana Kazimierza Fiszbacha i do pana Rafała Gugi ponieważ zadawali takie pytania, postaram się rozwiać te wątpliwości. Jak pan burmistrz składa sprawozdanie, to przesyła je do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa bierze dokument, sprawdza, czy wszystko zgadza się pod względem formalnym, rachunkowym, itd., itd. i mówi, nie ma żadnych kantów przy sprawozdaniu, jest wszystko ok. Kompetencja rozpatrzenia sprawozdania to nie jest kompetencja Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo można byłoby rozwiązać rady miejskie, rady gmin, rady powiatów, sejmik wojewódzki. Rozpatrują to organy stanowiące. Ale zanim rozpatrzą organy stanowiące, poprzez swój organ, czyli komisję rewizyjną, przedkładają Radzie wniosek, który podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale nawet ta opinia nie wiąże Rady i może być podjęta inna decyzja niż wynikająca z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest elementarz samorządowca. Ja nawet nie chcę już wchodzić głębiej. Nie próbujcie iść tą drogą, bo dobrze wiecie, że jest to abecadło. Mi jest po prostu przykro, że wy ten argument podnosicie, bo można byłoby podnieść dziesiątki innych, a podnosicie najmniej trafny. Że to są dwie kompletnie różne rzeczy. Panie Fiszbach, pan jest czwartą kadencję radnym, albo piątą. Albo piątą, bo pan powinien to już naprawdę wiedzieć. No. Pan Rafał Guga, myślę, że też już powinien wiedzieć, że to są dwie kompletnie różne rzeczy. Ale powiem o rzeczy mnie najbardziej zatrważającej. W czasie odwołania Regionalnej Izby Obrachunkowej doszło do takiej sytuacji, że jeden z radnych, działający wbrew interesowi Rady Miejskiej w Gryfinie, starał się dowieść, że Rada nieskutecznie próbowała odwołać się od uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, samemu głosując za nieodwołaniem się od tej decyzji. A powiem tak, że niezbadane są wyroki boskie, ale widzę, że niezbadane są też rozstrzygnięcia ludzkie, bo można wpadać aż w tak głębokie depresje intelektualne, żeby niejako na samego siebie, bo to ci radni, którzy byli przeciwni odwołaniu się od uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, sami później próbowali dowodzić, że Rada zrobiła to nieskutecznie. Kuriozalna sytuacja. Kuriozalna. Raz jeszcze, zwłaszcza dla gości zebranych w galerii, podkreślam, są dwa różne dokumenty. I nie dajcie się w żaden sposób zwieść tej teoretycznie zawiłej, w praktyce bardzo prostej grze. Dokument, który sporządza burmistrz, przesyłany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza, czy został zrobiony rzetelnie. I wystawia opinię. Tak, został zrobiony rzetelnie i jest odesłany do rozpatrzenia organowi stanowiącemu, w tym wypadku Radzie Miejskiej w Gryfinie. Rada Miejska poprzez swój organ, jakim jest Komisja Rewizyjna, wypracowuje wniosek o udzieleniu bądź nieudzieleniu. Jest autonomiczna w swojej decyzji, tak jak Rada. Rada może podjąć decyzję, która niejako, bo to jest tylko bardzo wąski zakres spraw, idzie w tej samej linii, co opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale może też wydać opinię zupełnie odwrotną. Dlaczego? Dlatego, że to Rada rozpatruje o tym, czy wydatki były celowe, czy efekty z osiąganych nakładów były optymalne, czy dochody zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami, czy wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami, czy deficyt jest taki, jak Rada zaplanowała, bo w mediach pojawiają się takie informacje. Przez pana burmistrza bardzo często podnoszono. To Rada mi klepała. To ja panu mówię dzisiaj publicznie, ja panu nic nie klepałem. Nie klepałem panu tego największego wałku w historii Gryfina, jakim było przejęcie Laguny i 13 milionów złotych, które nas obciążają. Ja tego nie klepałem, proszę takich bzdur publicznie nigdzie nie opowiadać, bo mnie to i mojego klubu nie dotyczy. Tak jak i wielu innych nietrafionych kwestii. Sytuacja Gryfina jest dramatycznie zła. Ona nie jest zła, ona jest dramatycznie zła, a tu próbuje się jakimiś fortelami, do tego jeszcze skrajnie nieudolnymi, przekonywać opinię publiczną do tego, że Rada nie rozpatrywała tych sprawozdań, do których jest uprawniona, że Regionalna Izba Obrachunkowa powiedziała coś, co Radę obliguje. Regionalna Izba Obrachunkowa ma swoje obowiązki. Rada Miejska w Gryfinie ma swoje obowiązki i liczę na to, że Rada Miejska w Gryfinie ze swoich obowiązków wywiąże się należycie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Poproszę o głos pana radnego Rafała Gugę. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Rado, ja może tak na wstępie to powiem tak. Bardzo się cieszę, że pan przewodniczący radny Nikityński nie klepał pana burmistrza. Z tego wynika, co powiedział. Natomiast przejdźmy do meritum rzeczy, nie mówmy o klepaniach. Teraz nie czas, nie miejsce. Przepraszam pani przewodnicząca, jak pani przemawia, ja pani nie przeszkadzam, prosiłbym o to samo. Ostatnio na pierwszej części tej przerwanej sesji nie my, tylko wnioskodawcy odwołania do Rio podnosili kwestię, że decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej jest niemerytoryczna, że nie uwzględnia wniosków, że w ogóle to dlaczego ta opinia jest taka i tak dalej, i tak dalej. Kiedy my podnosiliśmy wielokrotnie, że opinia jest opinią, a głosowanie jest głosowaniem, to słyszeliśmy, że to nie jest tak do końca, że jaki dramat się dzieje, a w ogóle to przewodnicząca składu orzekającego Rio to mogła być skorumpowana, ponieważ szkolenia w gminie Gryfino prowadziła. Przecież to są wasze słowa. To są wasze słowa, które można znaleźć w protokołach. Jak może być rzetelna przewodnicząca składu orzekającego Rio, skoro kiedyś prowadziła szkolenie w Gryfinie? Takie słowa padły. Dzisiaj nagle odwracanie kota ogonem. A jeżeli już tak sobie tykamy, to powiem tak. Ja oczekiwałem odpowiedzi od pana mecenasa. Panie radny Nikityński, próbował pan już być burmistrzem, a zatrważa mnie to, że pan się podszywa pod radcę prawnego gminy. Zatrważa mnie to. Ja zadałem pytanie, z tego co usłyszałem, pan radny Kazimierz Fiszbach też, do pana Jutka, po czym tak naprawdę panu Jutkowi mecenasowi nie pozwolono udzielić odpowiedzi, ponieważ pan się wszył w jego rolę. Ja bym prosił jednak o to, żeby odpowiedzi udzielił pan mecenas. Dziękuję serdecznie. Bo skoro zadaję pytanie do konkretnej osoby, to oczekuję od konkretnej, a nie od adwokatów. Dziękuję serdecznie.
Za chwilę adwokat, panie przewodniczący Nikityński. Oczywiście pan mecenas Judek na koniec dyskusji zabierze głos. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Starałem się spokojnie, krok po kroku wytłumaczyć, że jesteście w głębokim hadesie, ale w ogóle to do was nie trafia. Są dwa różne dokumenty, na litość boską, ludzie, ocknijcie się, bo wy od 10 czy 13 lat rządzicie tą gminą, zarzucacie innym, że ubiegają się o to, żeby zmienić te złe rządy, które są w Gryfinie i sobie dalej zarzucajcie, one prędzej czy później tak się skończą. Na razie kończą się 80-milionowym długiem na dzień dzisiejszy. I to są wasze efekty. Dwa różne dokumenty, panie radny Guga. Jeśli pan tego nie jest w stanie pojąć, być może jest panu potrzebny mecenas. I ja się obawiam, że nie tylko. Ja nie jestem mecenasem. Dostałem mandat społeczny do reprezentowania mieszkańców. Zadłużyliście gminę, wykonujecie inwestycje po angielsku, macie same sukcesy. Przecież wy nie macie tak naprawdę żadnej rozsądnej linii obrony. Że materiały podrożały, że ceny paliw poszły do góry. Przecież wy nawet nie potraficie się mądrze bronić. Przed tym, do czego doprowadziliście całą gminę Gryfino. Do skraju bankructwa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
Przewodniczący, ja mam jedno pytanie, bo widzę, że w tej chwili na tej sali radny nie może mieć odrębnego zdania, ponieważ jest, nie właśnie nie tłumaczy osoba kompetentna, pan radca prawny, tylko radny. A po drugie, panie radny, chciałem powiedzieć, że tak jak sobie przypominam, to pan też kilkanaście razy już startował na radnego i to, że ja jestem piątą kadencję, to wybrali wyborcy. A że pan jest drugą kadencję, to też zadecydowali wyborcy. I nie wypominajmy sobie, kto ile lat jest radnym i jakie ma wątpliwości, bo wątpliwości można mieć zawsze i od tego są kompetentne osoby, które mają udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Już krótko i nie będę do tego wracał. Gdybym kilkanaście razy startował na radnego, to musiałbym mieć 44 lata. Prawa wyborcze nabywa się w wieku 18 lat, startując do organów stanowiących. Startowałem w wyborach trzykrotnie, dwukrotnie uzyskałem mandat, panie radny. I proszę, naprawdę, wy z dokumentami sobie nie radzicie. Widzę, że z arytmetyką prostą też nie. Mam 42 lata, panie radny. Gdybym miał 11 razy startować w wyborach, musiałbym mieć 44. To jest trzecia klasa szkoły podstawowej. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja nie chciałabym tutaj namawiać do swarów w obliczu bardzo poważnej sprawy i bez względu na to, jak pan burmistrz chce zniwelować stan zagrożenia finansowego gminy, bez względu na to, czy pan burmistrz nas obraża w wywiadach internetowych czy innego typu, mówiąc, że chyba się z choinki urwaliśmy, jak nie wiemy, skąd się wzięło zadłużenie gminy, to ja chciałam panu burmistrzowi powiedzieć. Dokumenty, wszystkie dokumenty, które pan nam przedstawił, są przedmiotem stałego sprawdzania i monitoringu ze strony, mam nadzieję, nie tylko komisji rewizyjnej. Co więcej, konfrontujemy to również z informacjami, które są zamieszczane na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie jest obowiązek zamieszczania bilansów i sprawozdań co kwartalnie. To, co najbardziej nas wszystkich niepokoi, to jest to, że gmina już od kilku lat za pana sprawą ma przedstawiane i uchwalane dzięki większości, o którą pan bardzo dba w Radzie. Często jest to niewielka większość, ale zdaje się, że bardziej pan się koncentruje na liczbie szabel niż na tym, żeby po prostu gmina Gryfino miała przed sobą jakąkolwiek przyszłość. Otóż zwracaliśmy uwagę już na początku tej kadencji. Ja nie pozwolę o sobie mówić, że się z choinki urwałam, ponieważ nie byłam radną w poprzednich kadencjach. Natomiast od początku tej kadencji, szóstej kadencji Rady, zwracamy panu uwagę na to, że projektuje pan urojony po stronie dochodów budżet. Pod ten urojony budżet, który nigdy nie jest realizowany, stara się pan nam wytłumaczyć, że zadłużenie nie jest wielkie, bo im większe dochody, to nawet jak zadłużenie będzie wynosiło 85 milionów, a pan planuje dochody na poziomie 150, to zawsze będzie pan udowadniał, że nie przekracza pan dopuszczalnych limitów ustawowych co do wysokości zadłużenia. Ja panu osobiście jako Ewa De La Torre i komisja rewizyjna mówi panu nie. I wnioskując o nieudzielenie absolutorium w tym roku, daję panu żółtą kartkę. Pan jest kibicem sportowym i pan wie, co to znaczy. Wie pan także, co to znaczy, jak się dostaje drugą żółtą kartkę, czyli otrzymuje się kartkę czerwoną i trzeba zejść z boiska. Nie chcemy, aby po tym, jak pan kiedyś dojdzie do wniosku, że trzeba zejść z boiska, aby gmina tonęła w długach, aby gmina przez kilka lat mogła obiecywać swoim mieszkańcom tylko krew, pot i łzy, jeśli chodzi o wychodzenie z zapaści finansowej. My tego dla swojego miasta nie chcemy, stąd też to jest z jednej strony ostrzeżenie, ale dla pana to powinien być krzyk rozpaczy, że czas wyhamować, czas wprowadzić program naprawy finansów publicznych w gminie Gryfino. Pan nie ryzykuje swoimi prywatnymi finansami, bo to panu wolno. I tu wolno panu eksperymentować. Nie wolno eksperymentować na żywym organizmie gminy, w której żyje ponad 30 tysięcy ludzi. Dlatego, że skutki tego typu decyzji dotkną ich wszystkich. W związku z tym my nie chcemy z panem walki. My nie chcemy prowadzić tutaj, trwonić czasu na żadne wojenki podjazdowe. My tylko pana po prostu ostrzegamy. Jest źle i deklarowaliśmy panu od samego początku chęć współpracy w dziedzinie naprawy finansów publicznych. Pan pominął milczeniem wszystkie wnioski składane przez komisję rewizyjną dotyczącą pewnej restrukturyzacji budżetu. Pan pominął wszystkie wnioski kilku klubów. Pan słucha wyłącznie własnych audycji. Nie chce się pan wsłuchać ani w głos radnych, którzy nie chcą, powtarzam, z panem walki. Chcą z panem współpracy dla dobra naszego miasta. Ale pan, zdaje się, traktuje to wyłącznie jako zderzenie takie, które ma prowadzić do konfrontacji. My nie chcemy konfrontacji, chcemy współpracy, ale na równoprawnych zasadach. Bo jeżeli ktoś ze sobą rozmawia, to musi się nawzajem szanować. Nie jest wyrazem szacunku mówienie, że pan może robić wszystko, bo panu radni, którzy się chyba z choinki urwali, tutaj cytat z pana burmistrza Piłata, uchwalili, dali przyzwolenie na wydawanie określonych pieniędzy, na zaciąganie kredytów i tak dalej. Ja merytorycznie się chciałam odnieść do tego, co się dzieje w ciągu ostatnich dwóch lat z kredytami właśnie. W 2010 roku, państwo pamiętają, na tej sali domagałam się jako radna rozliczenia kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z rzeczywistym deficytem budżetowym. W 2010 roku wziął pan 17 864 tysiące złotych kredytów na pokrycie 13-milionowego deficytu. Od kiedy to bierze się więcej o 4 miliony kredytów, żeby pokryć deficyt 13-milionowy 17 milionami? W kolejnym roku, w 2011, czyli w tym, który jest przedmiotem analizy, zaplanował pan deficyt budżetowy na poziomie 21 507 tysięcy złotych. W efekcie deficyt ten był nieco mniejszy, bo wynosił 19 586 tysięcy. Ale znowuż kredyty na pokrycie 19 milionów wziął pan w wysokości 27 milionów. Co to oznacza? To oznacza, że już od dłuższego czasu roluje pan różne wydatki, że wydaje pan kredyty na działalność bieżącą, że mówiąc nam na komisji rewizyjnej, pani skarbnik to powiedziała, że nie znamy się na budżecie i nie wiemy, co to są wydatki podlegające wyłączeniu, to ja chciałam powiedzieć, że tych wydatków podlegających wyłączeniu mamy tylko w 2011 roku na owe 61 milionów zadłużenia, tylko 499 tysięcy. Tylko tyle można wyłączyć z kwoty, zarówno kwotowej, jak i procentowej długu. Panie burmistrzu, oświadczam panu, że niech się pan nie obraża na to, że komisja rewizyjna wystąpiła o nieudzielenie absolutorium, że zgłosiła to Radzie i że do tej naszej opinii przychyliło się kolegium w pełnym składzie. Kolegium Rio. Proszę, żeby pan nie mówił mieszkańcom i nam, że stoimy nad przepaścią i właśnie radośnie zrobimy 4 kroki do przodu. I że to będzie sukces. To nie będzie sukces. Trzeba, panie burmistrzu, z nad tej przepaści zawrócić i my chcielibyśmy, żeby pan się w końcu wsłuchał w to, że my chcemy z panem współdziałać, żeby do tragedii nie doszło.
Pan radny Tomasz Naleciński, panie burmistrzu, na koniec dyskusji. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Naleciński.
Dziękuję, panie przewodniczący. Drodzy państwo, ja bym tutaj się chciał skupić merytorycznie nad tym, po co my się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Spotkaliśmy się po to, aby udzielić albo nie udzielić absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. I do tego bym państwa zachęcał do merytorycznej rozmowy. Drodzy państwo, rzeczywiście tak jest, że od kilku lat budżet gminy Gryfino jest budżetem wirtualnym. Zarówno po stronie wydatków i zarówno po stronie dochodów. I ja bym państwa prosił, żebyście się skupili nad tym, nad czym dzisiaj debatujemy. 10 lutego 2011 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie budżet na 2011 rok. Zakładał on dochody w wysokości 150 milionów złotych. Co się okazało? Okazało się, że na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody osiągnęły kwotę 104 milionów. I co z tego wynika? Wynika z tego, drodzy państwo, że budżet został przeszacowany o 46 milionów. No nie wiem, czy to jest mała, czy duża pomyłka. Moim zdaniem duża. 10 lutego dostaliśmy tak samo wydatki. Wydatki miały osiągnąć kwotę 82 milionów. Co się stało 31 grudnia 2011, a to się stało, drodzy Państwo, że wydatki osiągnęły kwotę 124 milionów, czyli pomyliliśmy się o 58 milionów. Ja bym chciał, żebyśmy o tym, drodzy Państwo, rozmawiali. No, pomyłki bardzo, bardzo duże, tak? Bo zarówno w dochodach, i w wydatkach. My sobie wszyscy, drodzy Państwo, zdajemy, że realne dochody gminy Gryfino to jest 104 miliony złotych. I tyle. I tak jest od kilku lat. Jednakże od kilku lat jest też zapisywane, że one są zdecydowanie większe. I teraz, drodzy Państwo, bo tutaj tak samo widzę kolegów, którzy próbują bronić pana burmistrza. Drodzy Państwo, albo dajecie na to zgodę, albo nie. Albo chcecie, żeby tak dalej było, albo nie. I to do Was będzie należał głos. Czy tolerujecie wirtualne wydatki i dochody i godzicie się na to, czy nie? I o to w tym wszystkim chodzi. I możemy się spierać tutaj, nie wiem, personalnie, ale tu nie chodzi o spieranie. I teraz jest kwestia następująca. Czy my pozwalamy, tak? Czy dajemy dalej zielone światło i mówimy, tak, panie burmistrzu, niech pan robi tak, jak robił. Czy mówimy, stop, panie burmistrzu, wprowadźmy program oszczędnościowy, tak? My wszyscy chcemy, drodzy Państwo, czy to jest opozycja, czy to jest koalicja, tak? Chyba wszystkim nam zależy na jednym, na dobru tej gminy, bo mi na tym dobru zależy. Ale nie możemy się zachowywać, drodzy Państwo, tak, że po pierwsze zachowujemy się jak pracownik, tak, który idzie do pracodawcy i mówi tak, wystaw mi większe zaświadczenie o zarobkach, to będę miał zdolność kredytową, a później jakoś to będzie. Będę spłacał albo nie będę spłacał. Bądź można robić tak samo jak rodzina, tak? Zaciągać sobie, żyć na jakimś tam poziomie i cały czas zaciągać kredyty, tylko w pewnym momencie, drodzy Państwo, te kredyty trzeba będzie spłacać. I ja bym jeszcze raz prosił wszystkich, żebyśmy się skoncentrowali nad wydatkami i nad dochodami gminy Gryfino za 2011 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, dzisiejsza dyskusja ma być przyczyną do tego, aby wyciągnąć wnioski, o których wielu radnych gminy Gryfino mówi od kilku lat i daje temu wyraz w głosowaniu. Pan nie jest podmiotem tak naprawdę naszego postępowania, bo tym podmiotem są mieszkańcy gminy Gryfino, a niestety pana rządy mogą dla tych mieszkańców przynieść bardzo poważne, negatywne konsekwencje. Już w ubiegłym roku podniósł pan dla mieszkańców Gryfina podatki. I jeśli dalej będziemy brnęli w zadłużenia, mieszkańcy Gryfina będą obciążani, przynajmniej będzie pan najprawdopodobniej o to wnosił, kolejnymi podatkami, kolejnym wzrostem kosztów życia w gminie Gryfino. I to są problemy, o których powinniśmy decydować. To jest tak, jak powiedziała pani radna De La Torre. My w geście rozpaczy, bo próbujemy z panem się dogadać od wielu lat, a na pewno w tej kadencji od pierwszego roku, żeby wziąć się poważnie za sprawy budżetowe, wydatki gminy Gryfino. Ostatnio w Polsce dyskutuje się bardzo poważnie na temat różnego rodzaju patologii w agencjach rządowych, w spółkach Skarbu Państwa. Panie burmistrzu, niech pan zajrzy w swoje dokumenty finansowe. Niech pan zobaczy, ile wydajecie na karty bankowe, służbowe, ile wydajecie na delegacje, ile wydajecie na nieuzasadnione premie, ile wydajecie na wyjazdy zagraniczne. Te sprawy powinny być początkiem przycinania kosztów w gminie Gryfino. Pan mówi, że to nie jest problem, że zasługi wasze są tak duże, że te pieniądze wam się należą. Wielu z mieszkańców Gryfina, wielu radnych ma zdanie przeciwne. Teraz w kwestii podniesionych przez pana radnego Gugę i pana radnego Fischbacha, oczywiście nie odwołuję się do swojej profesji, tylko i wyłącznie do tekstów uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z 29 marca 2012 roku. Jest to jak gdyby uzupełnienie tego, o czym mówił przewodniczący Nikityński. Panowie, wystarczy sięgnąć i przeczytać. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, wydał opinię jak w sentencji uchwały. Dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględnił on kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań burmistrza Gryfina w zakresie prawidłowości realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości należy do Rady Miejskiej w Gryfinie. I to jedno zdanie z tej uchwały powinno być wyjaśnieniem dla panów, co Regionalna Izba opiniowała swoich uchwałach. Opiniowała tylko i wyłącznie poprawność sprawozdania pod względem obowiązującego prawa, a nie opiniowała realizację budżetu gminy Gryfino. Do tego jest potrzebna Rada Miejska. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Chmuranecz.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja odniosę się do słów pana przewodniczącego Pawła Niekityńskiego i powiem, w 100% się z nim zgadzam. W 100%. Bo jeżeli te mury tej sali mogłyby mówić, to o czym państwo dzisiaj mówicie, o kredytach o Lagunie, o kredycie na Puku, my w dwójkę między innymi państwu przedstawialiśmy. I to nie ukrywa wątpliwości. Proszę, jeżeli ma ktoś inne zdanie, aby je przedstawił. Panie przewodniczący, pan apeluje do Rady Miejskiej o ratowanie gminy Gryfino przed zapaścią finansową. Alarmuje pan o wysokim długu publicznym. Redaktor naczelny Gazety Gryfińskiej w ostatnim wydaniu swojej gazety zamieścił wszystkie kredyty, które na przełomie ostatnich 10 lat zostały zaciągnięte. Super materiał poglądowy. Tylko zabrakło mi przy nich w wyniku głosowań nad tymi uchwałami Rady Miejskiej upoważniających burmistrza Piłata do ich zaciągnięcia. Gdyby mury tej sali obrad potrafiły mówić, przedstawiłyby krótką historię. Jak było? W ostatnich 10 lat czy 12. A było różnie. 3 lata z Henrykiem Piłatem, pół roku przed wyborami przeciwko niemu. Informuję pana, panie przewodniczący, bo pamięć może pana zawodzi, że to pan do tego długu również się przyczynił. Bo dług nic innego jak zobowiązania i kredyty zaciągnięte podczas ostatnich 2 kadencji. Na tej sali nieubłagalną, matematyczną większością, którą pana klub, którego pan jest liderem, wspierał. Zwracałam panu niejednokrotnie i klub, który prezentowałam podczas ostatnich 2 kadencji, że budżet gminy Gryfino nie jest bez dna. Przypomnieć państwu kilka gadżetów z tamtych czasów? Panie Janeczko, dobrze pamiętamy. Brak montażu finansowego na Europejską na głównym tarasie. Brak pozyskania funduszy zewnętrznych. Było dzwonione, już mamy zagwarantowanie na pieniądze zewnętrzne. Głosowanie bez montażu finansowego Rady Miejskiej. Przedstawiałam to państwu wtedy. Remont murku za 100 tysięcy złotych w Radziszewie, gdzie kilka miesięcy później biały domek, nieruchomość warta miliony, poszła za 300 tysięcy złotych. Można byłoby wymieniać różnie. Najbardziej się bardzo źle czułam przy oddaniu nowo wybudowanej rewizy Sobieradu, kiedy burmistrz i państwo, którego go wspieraliście, przeczytali wszystkich radnych, którzy głosowali. Ja nie głosowałam za rewizą w Sobieradu, ponieważ uważałam, że tam jest świetlica. Ale dzisiaj Stekno, które jest pięknym miejscem, gdzie jest przy jeziorze, świetlicy nie ma. 3 place zabaw w Garni, miejscowości, która na dzień dzisiejszy liczy 1000 mieszkańców. Policzmy, ile w mieście Gryfino jest placów zabaw. Są 3 ogródki jordanowskie. Plus 4 przy Lagunie, który wykonał sponsor. Boiska w Gardnie. Przecież my o tym państwu mówiliśmy. Budżet nie jest bez dna. Dzisiaj pan przewodniczący mówi, jest drogie utrzymanie za to boisko w Gardnie. Ile kosztuje ochrona? Ale podnosił rękę za wybudowanie tego orlika. Musiał sobie zdawać sprawę, że ono będzie kosztowało. Co też się składa dzisiaj do dzisiejszego długu publicznego? Wszystko, szanowni państwo. My dzisiaj mówimy o firmie angielskiej. Szanowni państwo, tak, to jest skandal. Ja się z tym zgadzam. Oszuści są, którzy potrafią wyłudzić wszystko. Każdy burmistrz w historii tej gminy miał swoją firmę angielską. Wojciech Długoborski, były burmistrz gminy Gryfino, miał księgową, która kradła miliony. Miliony w Puku. Słuchajcie, z drżącą ręką, jako radna pierwszej kadencji, jak tu przyszłam, głosowałam za zaciągnięcie kredytu, żeby przedsiębiorstwo usług komunalnych uratować, żeby pracownicy mieli pracę. Dzisiaj jeden z pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych mówi mi tak. Pani Magdo, to jest 100 czy 150 tysięcy złotych. Mówi pani radna Delatore, tak świeciście się wypowiada w prasie. Jest strażnikiem prawa. Patrzyła.
Ale gdzie była wtedy? Gdzie była wtedy, gdzie kradziono miliony? Oczywiście. Mówię, przecież to jest absurd. Zabezpieczyła kobieta dokumenty. Próbowałam tłumaczyć. Ludzie nie nabiorą się po raz kolejny, szanowni państwo, na tanią kiełbasę wyborczą. Nie wybiorą. Bo historia jest taka, a nie inna, panie przewodniczący. Ja, szanowni państwo, odniosę się do sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, za tym, o którym mówimy. I z pełną premedytacją mówię, tak, szanowni państwo, trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Trzeba. Ale sprawozdanie z wykonania budżetu, jak przejrzymy, rada była informowana o wszystkich zmianach. Kredyty zaciągnięte są spłacane na bieżąco. Nie ma znamion przekroczenia dyscypliny finansów, a co dalej idąc, złamania dyscypliny finansów publicznych. Ten rok, szanowni państwo, to jest rok stagnacji, ponieważ co już można było zrobić, to niestety zrobiono i zaciągnięto te kredyty. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością, tak, nie mam pretensji do pana Niczyńskiego, do pani Ewy de la Torre, bo są radnymi pierwszej kadencji, ale pan, panie przewodniczący, pan udaje strażaka, który pan nie widział tylu płonących pożarów podczas ostatnich kadencji. Więcej powiem, pan je akceptował, a dzisiaj pan chce ugasić wielki pożar? Trochę tak tu, szanowni państwo, więc ja będę głosowała za sprawozdaniem z wykonania budżetu, bo jak powiedziałam, nie ma tam znamion. Dług jest olbrzymi, ale on się nie wziął z ostatniego roku. To jest długa historia ostatnich dwóch kadencji. Pan radny przyszedł. On to wie, bo on to wskazywał również. Wskazywaliśmy państwu niejednokrotnie na sesji. Szanowni państwo, budżet nie jest bez dna. Ja dzisiaj na tej sali oświadczam, że będę głosowała za tym, ponieważ ja nie widzę znamion przekroczenia, jak powiedziałam, dyscypliny, ale przy tej okazji chciałam podziękować nie tutaj tylko burmistrzowi, ale całej ciuchci, która jedzie razem z nim. To są urzędnicy, to jest GTPF. Jedyne dzisiaj przedsiębiorstwo na rynku, któremu się opłaca budować mieszkania, bo innym spółdzielniom się nie chce, albo nie wiem, może prezesom się nie chce pracować. Jest opieka społeczna. Przy tak okrojonym budżecie opieki społecznej, słuchajcie, pracownicy socjalni się dwoją i troją, mieliśmy zimę stulecia, 20 stopni. Wszystko było realizowane tak, jak należy. Pion finansowy, mówimy dzisiaj o długu publicznym. Pilnowany na każdym kroku, każdego wydatku. Nie przekroczenia wydatków. I ja tu, tak, pan radny odpowiada szkoły. Zobaczcie państwo, w jakim dzisiaj, na jakim etapie, jak wyglądają nasze szkoły i jak są prowadzone. Dlatego ja przy tym, bo państwo reprezentujecie różne wydziały, chciałam podziękować. Podziękować za ten budżet, który był w ostatnim czasie, który był trudnym budżetem. Bo jak wiemy, już oszczędnościowy. I nie zgadzam się, panie przewodniczący. Jestem uczciwą osobą. Ale również stwierdzam, że nie zna pan słowa niezależność. Bo jeżeli ktoś nie jest panem Sawarynem, to znaczy, że jest panem Piłatem. Nie. Szanowni państwo, od początku bycia z tej kadencji, czy pozostałych, jestem kobietą i radną niezależną, ale podkreślam, z pełną premedytacją, która ma pełną wiedzę i ma bardzo dobrą pamięć. Dziękuję bardzo.
Ta pamięć chyba nie jest najlepsza, bo pani radna, pan Paweł Nikityński jest radnym drugiej kadencji, a nie pierwszej. Po drugie, wielce szanowna pani radna, to prawda, że w czasach, kiedy były zaciągane część z tych kredytów, wielu z radnych głosowało za nimi, bo liczyło na to, że te kredyty pójdą na dobrą sprawę i na przykład tak jak na Lagunie przez okres kilku lat zostanie przygotowany program naprawczy, zostaną przygotowane zmiany przekształceniowe i te zmiany nie zostały niestety wykonane. I jednocześnie wielce szanowna pani radna, w przeciwieństwie do pani, obserwując te nieprawidłowości, o których pani mówiła, które kiedyś pani sygnalizowała w krytykach pana burmistrza i pani skarbnik, my dalej w tym kierunku idziemy, dalej to widzimy, a pani od 2 lat jak gdyby straciła zwrot, udaje, że jest pani niezależną, siedzi pani w gabinecie burmistrza, uzgadnia różne sprawy. Nie wiem, co jest w pani przypadku tak ważne, czy plan podziału działek przy ulicy Czechosłowackiej, czy inne kwestie, ale może to zmieniło pani optykę w patrzeniu na sprawy miasta i gminy Gryfino, bo na dzisiaj rozmija się pani w wielu elementach z prawdą. Nie podaje pani dokładnie. Oczywiście pani jest najbardziej w Radzie uczciwa, ale przez ostatnie 2 lata pani największa krytyczka, poczynaj pana burmistrza, chroni go w wielu elementach i kwestionuje wystąpienia komisji. To pani na ostatniej sesji mówiła, że komisja rewizyjna nie ma racji, że komisja rewizyjna się myli, że kolegium samorządowe na pewno nie uwzględni wniosków komisji rewizyjnej. I pani Magdo, trzeba naprawdę na tę sprawę spojrzeć nie tylko z punktu widzenia swojej kariery i załatwiania swoich spraw, tylko trzeba spojrzeć też na te sprawy z punktu widzenia interesu mieszkańców Gryfina. Tak, te wszystkie pochwały, które pani składa, gratuluję pani takiego postępowania. Niech pani zauważy wreszcie te wszystkie rzeczy, które są nieprawidłowościami. Niech pani się pochyli nad tymi wnioskami, które składa komisja rewizyjna, o której mówią radni, i zacznie występować tak, jak radny powinien występować, a nie tylko udawać, że broni pani interesów społecznych. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
No to się nazywa chamstwo, panie przewodniczący. Jest pan, myślę, że dobrym adwokatem, bo spotkamy się w sądzie, jeżeli chodzi o pana wypowiedź. I bardzo proszę o Biuro Obsługi Rady o w tym momencie zagwarantowania pana wypowiedzi w protokole. A jeżeli to chodzi o pana osobę, to informuję pana, że przez ostatnie 2 lata mam bardzo dobry wzrok i widzę. A jeszcze wcześniejszy mój wzrok był bardziej widoczny i widziałam, co pan robił. Jak to wyglądało? Tak jak powiedziałam, 3 lata z Henrykiem Piłatem, później przeciwko. I dzisiaj państwo mówicie, że jest tak źle, ale dalej namawiacie burmistrza Piłata na współpracę. Aby jeszcze dalej. Panie przewodniczący, gratuluję panu naprawdę wystąpienia. Myślę, że wyborcy, patrząc po pana doświadczeniu politycznym i dotychczas przegranych wyborów na burmistrza, widzą. Dlatego może pan te wybory przegrywa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Sudomski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Bardzo mocno dzisiaj na sesji jest podnoszony głos niezrealizowania kwestii w wysokości wpływów do budżetu i to jest bezsprzeczny fakt, ale jednocześnie ci sami radni bardzo głośno mówią o tym, że bardzo dużo inwestycji nie zostało zrealizowanych, te, które były zapisane w budżecie. Ja powiem w taki sposób. Logika nakazuje, że jeśli mamy mniej pieniędzy, mniej którymi dysponujemy nimi w rozsądniejszy sposób i ograniczamy również wydatki. Dlatego chciałbym tutaj, żebyście państwo zerknęli na 2 pozycje, które nam mówią procentowo, że właśnie polityka finansowa gminy jest prowadzona w bardzo rozważny sposób. I są to 2% dane. Dochody w odniesieniu do planu zrealizowane w 83,1%. Wydatki zaś zrealizowane w stosunku do planu 84,3%. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że gmina bardzo elastycznie, bardzo szybko reaguje na zmiany. Jeśli nie ma wpływów tyle, ile założyła, automatycznie redukuje również wydatki. Czy można z tego tytułu robić zarzut? Dziękuję.
Dziękuję. Pan Paweł Nikityński, proszę bardzo, panie przewodniczący.
To już teraz skupimy się po wyjaśnieniach, jakie sprawozdania opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa i po tym, że jak zaobserwowałem, jest akceptacja co do tego, że Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiada się w kwestiach tak naprawdę formalnych, natomiast w kwestiach... Ja, panie radny, mówię o swoim wrażeniu. i przy swoim wrażeniu pozostanę. Jeśli pan ma inne wrażenia, to proszę, je później wypowiedzieć. Swoją wypowiedź chcę dedykować panu burmistrzowi, radzie, także osobom zebranym na galerii. Będzie to retrospekcja. W demokracji, panie radny Namieciński, spór jest rzeczą podstawową. To jest istota demokracji. Spór. Jedni uważają, że neoliberalizm jest tą właściwą drogą. Inni są konserwatystami, jeszcze inni są socjaldemokratami. To prawda, że wiele z tych znaczeń się zdezawoluowało i możemy dzisiaj obserwować wielonurtowość tych głównych prądów politycznych. Ale spierać się także w gminie o priorytetowość wydatków, o czas ich ponoszenia, o zadłużanie się, o koszt tego długu, o czas zaciągania tego zobowiązania, o sposób, to jest coś jak najbardziej naturalnego. Skupmy się zatem na kwestiach merytorycznych. Rozpatrujemy budżet za rok 2011, ale on nie jest wyrwany z kontekstu jako byt, który istnieje samodzielnie. On jest pochodną tego, co działo się w przeszłości i skutkuje na to, co zdarzy się w przyszłości. W jaki sposób jest dzisiaj traktowany największy zakład, który dostarcza do budżetu 1/3 dochodów? W taki sposób, że te dochody najprawdopodobniej będą systematycznie malały. To jest ten fundament sporu, który jest też w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Niestety większość radnych koalicji wyszła w tej chwili z sali, ale pan burmistrz o tym wie. I wie o tym prezydium rady, które usiadło z panem burmistrzem do stołu i powiedziało tak. Będzie zgoda polityczna Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i Gryfińskiego Przymierza Wyborczego, a więc przy założeniu, że także BBS-u i Platformy Obywatelskiej na zmianę polityki wobec Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Taka deklaracja ze strony prezydium rady padła i nie została uwzględniona. Ja to uważam za błąd fundamentalny dla przyszłości gminy, bo takiego przyzwolenia politycznego i takiej ciszy politycznej nad tym chyba się już zbudować po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, nie da. To było konstruktywne działanie klubów opozycyjnych. Jaki jest efekt bieżącej polityki? Informacje o wygaszeniu elektrowni Dolna Odra, brak planów inwestycyjnych w Nowym Czarnowie, wskazanie tego źródła na unicestwienie w dosyć krótkiej perspektywie. Co to będzie oznaczało dla dochodów gminy? Będzie to oznaczało mniejsze dochody dla gminy. Zdecydowanie mniejsze i najprawdopodobniej upadek jej znaczenia w następnych latach. Pan przewodniczący Sawaryn powiedział o podniesionych podatkach dla mieszkańców. To dotyczy roku 2012, choć podejmowaliśmy decyzję w roku 2011. Ale tak jak powiedziałem, budżety kolejne wpływają na sytuację gminy i to wpływają w bardzo długiej perspektywie. Wydatki, i to powinniśmy też oceniać. Mieliśmy pod koniec ubiegłej kadencji dwie nadzwyczajne komisje, czy raczej dwie nadzwyczajne komisje, które badały przypadki celowości i zasadności ponoszonych wydatków w świetlicach wiejskich i przy Mieszka. Ja niestety muszę powiedzieć, że ten proceder obserwuję w dalszym ciągu. Przykład, strefa w Gardnie. W mojej opinii wygląda to tak. Dług jest rzeczywiście rolowany na następne lata, o czym mówiła pani Ewa De La Torre, ale to jeszcze nie jest całe zło, bo za ten zrolowany dług trzeba będzie najprawdopodobniej zapłacić. A czym będziemy płacić za rolowany dług? żywym pieniądzem, ale także zwiększonym zakresem robót. Przedsiębiorcy, którzy realizują te inwestycje, działają dla osiągania zysku. To nie są instytucje charytatywne. To są firmy, które poczekają na swoje pieniądze, ale pod pewnymi warunkami. Najbardziej bulwersujący przykład, z jakim się spotkałem, i on nie dotyczy roku 2011, ale symptomy jego pojawiania się w inwestycjach w gminie Gryfino widzę także w związku z inwestycjami realizowanymi w 2011 roku. To jest sposób rozstrzygania zamówień publicznych, a także gospodarowania finansami publicznymi. Przypomnę o drodze, którą uważamy za sukces, bo ona jest co do zasady materialnie widoczna. Jeździmy po niej, cieszymy się z niej, ale przypomnijmy sobie, że ja się po prostu na to jako przedstawiciel mieszkańców nigdy nie zgodzę. Jeśli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest określony zakres prac i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedsiębiorcy zgłaszają wątpliwości, zadają pytania, czy zakres prac będzie rozszerzony, czy nie będzie rozszerzony, i otrzymują od instytucji publicznej, jaką jest gmina Gryfino, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, odpowiedź, że nie, a potem ten zakres prac jest zmieniany, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że ci przedsiębiorcy, którzy stają do przetargów, odnoszą się do tej rzeczywistości, z którą się zapoznają. Przykład z roku 2012 pokazuje, że proces się pogłębia. On nie ulega redukcji. Nie wyciągnięto wniosków z lat minionych. Przykład drogi angielskiej pokazuje, że proces rozstrzygania zamówień publicznych ulega jeszcze większemu pogorszeniu. I to jest dla mnie niepokojące. Ja o swoich wątpliwościach co do prowadzenia gospodarki finansowej gminy rozmawiałem z panem burmistrzem w ubiegłym roku, w połowie roku, w lipcu, i zwracałem na to uwagę. Złożyliśmy też jako klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego konkretne, jasne oferty. Zmniejszenie wydatków bieżących o 3% w każdym z kolejnych lat do końca kadencji. To była bardzo poważna i potrzebna gminie oferta. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę na konsekwencje budżetu z roku 2011. Konsekwencje. Inwestycje, które rozpoczęliśmy i które ja popierałem, te dwie inwestycje, i nadal je będę popierał w tym znaczeniu, że teraz będę się skupiał na ich kontroli, czyli Nabrzeżu i strefy w Garbnie, one czekają na swoje zakończenie, a więc czekają też po pierwsze na opłacenie wykonawców, ale także na wpływy budżetowe związane z dotacjami, które uzyskaliśmy na ich dokończenie. Jeżeli dług gminy wynosi 60%, niech wynosi 59,9, ale załóżmy, jeśli wynosi 60%, to żeby przy założeniu, że dochody będą te same i wydatki będą te same, to jest czysto teoretyczne rozważanie, to każda inwestycja, która będzie realizowana na terenie gminy Gryfino, musi mieć dofinansowanie wyższe niż 40%, żeby nie pogłębiać stanu finansów. Chyba że zwiększy się zakres opodatkowania, co jest możliwe, i sądzę, że z tego tytułu w roku 2012 będą większe wpływy. To jest sprawa zasadnicza, ale druga, równie ważna, to jest zmniejszenie bieżącego funkcjonowania. Czy my jesteśmy dzisiaj na to gotowi? Czy my w ogóle do takiej dyskusji jesteśmy gotowi? Czy rzeczywiście nie jest tak, że podział pomiędzy obóz burmistrza i opozycję jest dzisiaj tak ostry, że na to jesteśmy niegotowi? Ja niestety czytam publikacje prasowe i niestety jestem zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony tym, że tak się relatywizuje zachowania poszczególnych osób. Ile razy z tej mównicy byliśmy zapewniani o tym, że określone zadania znajdą taki, a nie inny finał. Ja widzę kilka wyjść z tej sytuacji, ale do momentu gotowości organu wykonawczego do poważnej rozmowy, poważnej, która ma szansę zakończyć się naprawą finansów publicznych, nie będę ich podnosił, choć wypowiedziałem się publicznie, że dla finansów gminy Gryfino jest co najmniej kilka alternatywnych wyjść i można je bardzo łatwo, szybko wprowadzić. Pytanie, czy będzie ku temu wola. I z poszanowaniem stron, bo burmistrz jest jednym organem, Rada Miejska jest drugim organem, o czym się bardzo często zapomina. Niestety. Chciałbym wreszcie przy sprawozdaniu z budżetu za rok 2012 powiedzieć, że poprę wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium. Natomiast trzeba powiedzieć też, podsumowując realizację budżetu za rok 2011, o pozytywach, które także miały miejsce. Wbrew temu, co czytamy też w prasie, słyszymy w wypowiedziach osób publicznych, uważam, że inwestycja w Nabrzeże, choć nieco przesadzona, jeżeli chodzi o zakres, jest miastu potrzebna, podobnie jak uważam, że potrzebna miastu jest co do zasady inwestycja w strefę w Gardnie. I tak jak powiedziałem, mimo że byłem w opozycji, te inwestycje, nieprawda, panie burmistrzu, i tu się pan myli, niech pan dokładnie sobie wszystko sprawdzi. Akurat te dwie popierałem. Akurat te dwie. Ale nie będę popierał nigdy takich, jak te na Rapackiego, na Sportowej, w Radziszewie. Bo pan dobrze wie i pan za to kiedyś odpowie nie przed nami. Pan za to wszystko kiedyś będzie musiał zdać sprawę. Jak pan w tych inwestycjach się odnajdywał? Jak pan gospodarował tym naszym wspólnym mieniem? Wspólnym, nie pańskim. Wspólnym, wszystkich mieszkańców. I moje zdanie w tej opinii jest naprawdę na drugim, trzecim planie. Ale przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba zdać sprawę z całości swoich dokonań na urzędzie publicznym. Jest rok 2012 i będąc radnym opozycyjnym razem z klubem Gryfińskiego Przymierza Wyborczego, wbrew temu, co tu się wielokrotnie mówiło lub sugerowało, my jesteśmy częścią tej gminy, jesteśmy jej mieszkańcami, w moim przypadku od urodzenia, i choćby tutaj się gromy sypały na moją głowę lub na kogokolwiek z członków mojego klubu, my tej odpowiedzialności z siebie nie zdejmiemy. Nawet jeśli będziemy czytali lub słuchali o sobie opinie bardzo negatywne. Ja dziękuję radnej Chmurze Nycz za to, że przypomniała, że byliśmy konsekwentni w przestrzeganiu przed nadmiernym zadłużeniem gminy, bo to prawda. Natomiast z drugiej strony dziwię się radnej Chmurze Nycz, że niedokładnie słuchała wypowiedzi pana przewodniczącego, który powiedział o możliwym podziale działek na ulicy Czechosłowackiej, w żaden sposób nie odnosił się do jej działek lub też czyichkolwiek innych działek, co warto też mieć na względzie, zanim się wypowie tak groźne słowa o pozywaniu ludzi do sądu. Być może niektóre słowa dzisiaj, które padły z moich ust na sali, kogoś mogły urazić. Szczególnie mam tu na myśli pana Kazimierza Fischbacha. Jeśli tak się stało, to pana, panie Kazimierzu, przepraszam. Natomiast poważnie trzeba rozmawiać o gminie. Poważnie. Bo wbrew temu, co często słyszymy albo czytamy, czas tej powagi wymaga. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Ponieważ dzisiaj niektórzy w specyficzny sposób odświeżali pamięć, dając dowody swojej niepamięci. Ja tylko chciałam państwu przypomnieć, że 31 grudnia 2002 roku, w momencie, w którym pan burmistrz objął swój urząd, Gmina Gryfino miała blisko milion nadwyżki budżetowej, a zadłużenie gminy wynosiło 4%. Przy czym gmina ta również przygotowywała się do ogromnych inwestycji, bo pamiętajcie Państwo, że 23 miliony złotych na oczyszczalnie były pozyskane w poprzedniej kadencji, tak? Od milionowej nadwyżki w grudniu 2002 roku, w 2011 roku dochodzimy do prawie 62 milionów zadłużenia. Sugerowałoby to, że w tym czasie powstały w Gryfinie w ciągu owych 9 lat inwestycje za 65 milionów. Tylko że te największe inwestycje, które powinniśmy popierać, są dopiero przed nami do zapłacenia, a nie za nami. I to jest właśnie przedmiotem naszej, mojej osobistej, ogromnej troski. Dlatego mówiąc o konieczności zawrócenia z nadprzepaści, o konieczności zerwania z myśleniem życzeniowym i magicznym, jaki reprezentuje pan burmistrz na temat budżetowych dochodów i niepohamowaniem po stronie wydatków na takie zadania, które mogłyby poczekać, angielska droga może tutaj się stanie symbolem. Ja bardzo żałuję, że na sali nie jest obecna pani Magdalena Chmura-Nycz, bo powiem szczerze, że jestem ogromnie zaskoczona, że po 9 latach funkcjonowania jednej osoby, tej samej osoby na stanowisku burmistrza, czyli organu wykonawczego gminy, pani radna Magdalena Chmura-Nycz powiedziała o tym, że każdy ma swoją angielską drogę. Powiem szczerze, że zaraz potem padła deklaracja o tym, że jest osobą uczciwą, a w mojej opinii osoby uczciwe mówią prawdę, a kłamstwo nie jest cnotą. W związku z tym ja namawiam do dobrej pamięci, do tego, żeby to, co robią radni, to jak głosują, nie dotknął cud niepamięci za jakiś czas, bo to nie jest cnota. Nie będę nigdy statystką w Radzie i w przeciwieństwie do nie będę zmieniać o 180 stopni zdania ani swojego stosunku do określonych działań, bo można popełniać błędy i osiągać sukcesy. Za dobre należy nagradzać, a za złe należy ganić. To jest sprawiedliwa ocena. Natomiast jeżeli ktoś robi woltę i najpierw przypomina dzisiaj i mówi o tym, że przestrzegałam, że będzie źle, a im gorzej w gminie, tym ma lepszą zdanie na temat sprawującego od 9 lat funkcję organu wykonawczego burmistrza, to coś tu nie gra. To jest bardzo poważny dysonans. Natomiast powiem szczerze, że do dzisiaj się trochę pozbawiłam złudzeń co do prawdomówności niektórych radnych. Jest mi przykro, że mam na myśli tutaj też kobietę. Ponieważ namawiając do konsekwencji innych i do pamięci, to ja chciałabym tylko przypomnieć, że mówienie o tym, że każdy ma swoją angielską drogę i wymienianie z imienia i nazwiska byłego posła i byłego burmistrza sprzed 10 lat, którego tutaj już nie ma dawno, a będąc jego podwładną i pracownicą przez 3 lata i prosząc go o pracę, mieć w tej chwili o nim złe zdanie w sytuacji, kiedy w 2002 roku nie kto inny, tylko poprzednia, a nie obecna ekipa zgłosiła przestępstwo w PUK-u. I zadawanie Ewie de la Torre pytania, gdzie ja wtedy byłam, chciałam publicznie oświadczyć. Byłam sekretarzem gminy, brałam udział w zabezpieczeniu dokumentów, które stały się dowodem w sprawie karnej przeciwko osobie, która naruszyła prawo i ja w przeciwieństwie do od tamtego czasu, jeśli chodzi o mój stosunek do prawa, do odpowiedzialności i do uczciwości, nie zmieniłam się. To tyle gwoli wyjaśnieniom, natomiast no być może tak jest, że weryfikujemy swój stosunek do ludzi po latach, ale takie jest życie. Chciałam powiedzieć, że w związku z tym ja nie namawiam do współpracy pod tytułem kochajmy się, szanujmy się, ale na pewno w gminie Gryfino powinniśmy wspólnie zrobić wszystko, żeby ja na pewno będę głosowała za nieudzieleniem absolutorium i uważam, że jest to ostatnie czerwone światło i ostatni dzwonek, kiedy można to zrobić. Ja jeszcze nie wiem, czy już nie jest za późno, bo my nie wiemy jeszcze, jakie zobowiązania są w tym roku. Pan burmistrz w tym roku zaciągnął kolejne 20 milionów kredytu. Pytanie, czy w tych 20 milionach kolejnych kredytów, czyli mamy już ich ponad 80 milionów, są wydatki
które trzeba ponieść na zakończenie inwestycji, które są w tym roku, czy też znowu się dowiemy, że trzeba będzie dodatkowych kredytów. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w marcu tego roku, w 3 miesiące po tym, jak analizowaliśmy zakończenie poprzedniego budżetu, co do którego mamy uwagi, w gminie pojawiły się znowu zobowiązania wymagalne w wysokości ponad 55 tysięcy złotych. Pojawiły się na dzień 31 marca, czyli w pierwszym kwartale, i to był czas, kiedy gmina nie miała pieniędzy, żeby zapłacić owe 55 tysięcy, ale miała pieniądze, żeby zapłacić za angielskie drogi, czyli za angielską fuszerkę. To jest tylko ugruntowanie moich obaw co do tego, co się dzieje, a o czym być może jeszcze nie wiemy, w dziedzinie finansów publicznych w gminie Gryfino.
Dziękuję uprzejmie. Pan Rafał Gługa, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rado. Ja zostałem upoważniony przez klub bezpartyjnego bloku samorządowego i przewodniczącego tego klubu pana radnego Jarosława Kardasza do wyrażenia opinii w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w roku 2011. Ja może powiem tak. Na początek powiem, że oczywiście u nas jest dobrą tradycją to, że u nas nigdy nie ma dyscypliny. Dementuję pogłoski, które się gdzieś tam pojawiły. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie dyscypliny klubowej. Na posiedzeniu klubu wczoraj, a także dzisiaj po dyskusji postanowiliśmy bez głosowania i przyjmowania takiego stanowiska jako dyscyplina, tylko z prośbą o wygłoszenie, że będziemy przeciwni nieudzieleniu absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu. Jak to argumentujemy? Przede wszystkim pierwsza sprawa, która jest chyba tutaj najważniejsza, o której ja sygnalizowałem w pierwszej części sesji. Moim zdaniem, czy naszym zdaniem, nie powinno nas dzisiaj tutaj w ogóle być. Artykuł 271 ustawy o finansach publicznych, punkt pierwszy mówi, ja przytoczę, żeby nie pomylić, mówi tak. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu, w naszym przypadku burmistrza. No jeżeli ja dobrze mam ustawiony kalendarz, to dzisiaj mamy 26 lipca. A więc termin uchwalania absolutorium po prostu minął. To jest pierwszy powód, o którym ja mówiłem, bo to nie jest tak, że my nie mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, tylko nie chciano nas słuchać, zaplątano się w jakąś grę z jakimiś insynuacjami pod adresem Regionalnej Izby Obrachunkowej i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie mnie dzisiaj dziwi to, kiedy usłyszałem słowa, że tak naprawdę odwołanie odwołaniem, opinia regionalnej opinią regionalnej, ale ona jest niewiążąca. No to skoro jest niewiążąca, to mogliśmy to przegłosować przed 30 czerwca. To jest pierwszy argument. Następna sprawa. Ja chciałbym się już osobiście odnieść do sprawozdania z wykonania budżetu i opinii Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, tak, nie jest różowo. I nikt tego nie mówi. Ja jako jeden z pierwszych przy budżecie prosiłem, wzywałem pana burmistrza do podjęcia działań o naprawę sytuacji finansowej w gminie. I co więcej, takich działań jeszcze do dzisiaj nie widzę. Natomiast nie jest tak, że zadłużenie, które ma gmina Gryfino, które mieści się, przypomnę, mieści się jeszcze w możliwym limicie, jest argumentem do tego, żeby burmistrzowi tego absolutorium nie udzielać. Bo jeżeli tak, to kilka polskich miast, w tym dużych, powinno się już dawno wyprowadzić na inną planetę. Przecież o tym się głośno mówi, że miasta, które dużo inwestują, mają potężne zadłużenie. Tak, inwestujemy. Chciałbym przypomnieć, że niedługo kończymy budowę strefy. Niedługo będziemy kończyli budowę nabrzeża. No to są potężne, jak na gminę Gryfino są to potężne inwestycje. Przejęliśmy lagunę, która była w fatalnej sytuacji. Cały czas na bardzo wysokim poziomie są szkoły. Tutaj wielokrotnie już to było powtarzane. Budujemy budynek komunalny, który rozwiąże nam część problemów, które istniały z budownictwem komunalnym od wielu, wielu lat w tej gminie. Kanalizujemy gminę, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można bardzo dużo wymieniać. Tych inwestycji jest naprawdę tak dużo, że trudno je wymieniać tak jednym ciągu. Więc my to widzimy też to. Nie widzimy tylko tego, że jest potężne zadłużenie, chociaż powtarzamy też to burmistrzowi i jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, ale widzimy też wszystko to, co się dzieje w tej gminie od kilku lat, w zeszłym roku także. Czyli te rzeczy, które przybywają. Może za mało, może więcej, może każdy radny chciałby coś wokół siebie mieć zrobione. Może, ale na wszystko niestety pieniędzy nie starczy. Analizując opinię Komisji Rewizyjnej, zwracam szczególną uwagę na to, że fakt, budżet był wirtualny i to źle się stało. Też to mówimy. Natomiast kiedy się urealnił, kiedy się urealniły dochody, na co wy zwracacie uwagę, to równocześnie prawie nie zwracacie uwagi na wydatki. Też się urealniły wydatki. Czyli burmistrz zmniejszył o 12 milionów planowany deficyt budżetowy. Czyli reaguje na zadłużenie, czy nie reaguje? Idąc tą filozofią, tymi argumentami, kiedy widząc coraz trudniejszą sytuację zadłużenia gminy, właśnie zaczął zmniejszać deficyt budżetowy do planowanego. Więc jeżeli mieścimy się w limicie, gmina Gryfino, chociaż niektórzy lubią powtarzać, że bankrutuje, ale mimo wszystko buduje bloki mieszkalne, kanalizuje, buduje strefę, buduje nabrzeże, ulice jak Jana Pawła II, czyli coś robi, czyli jednak nie bankrutuje. Równocześnie sprawozdanie zostało wykonane dobrze. Burmistrz zmniejszał, kiedy okazało się, że nie będzie takich dochodów, jak powinny, zmniejszał równocześnie planowany deficyt. I w efekcie dochody zostały wykonane w 83%, a wydatki, to jest bardzo ważne, w 84%. Nikt nie przeciągnął wydatków. Nikt nie przeciągnął tych wydatków na 100%. Reagowano. Dlatego, szanowni państwo, ja ze swojej strony będę przeciwny wnioskowi Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i według deklaracji moich kolegów klubowych z Bezpartyjnego Bloku Samorządowego wiem, że oni też będą przeciwni takiemu głosowaniu. Równocześnie zwracam uwagę, że w naszej ocenie doszło do pewnego nieporozumienia. Absolutorium, czytając literalnie ustawę o finansach publicznych, powinno być uchwalone najpóźniej 30 czerwca. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Jedna ad vocem. Szanowny panie, chyba pan Rafał Guga. Pytaliśmy pana mecenasa na sesji czerwcowej, czy ten termin 31 czerwca to jest termin obligatoryjny. Otrzymaliśmy informację, że jest to termin instrukcyjny i może być przekroczony. Kolega uczestniczył w tej sesji, widocznie ma inne zdanie, ale odpowiedź była taka. Proszę bardzo. 30. Dziękuję za poprawę.
Jest. Po pierwsze, panie przewodniczący, tak jak pan dzisiaj już kilka razy prostował niektórych, czerwiec ma 30 dni. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, tak, była opinia pana mecenasa, ale też dobrym zwyczajem w tej Radzie Miejskiej jest to, co pan już wcześniej zaprezentował, kiedy prosiliśmy o oddzielne głosowanie sprawy WTZ-ów i sprawy opinii RIO. I pan powiedział do pana mecenasa Jutka, pan ma takie zdanie, ja mam inne i zrobił pan inaczej. Więc skoro jest, pan pokazuje nam pewną drogę, skoro jest możliwość niezgadzania się z mecenasem, my wyciągnęliśmy sobie ustawę, literalnie przeczytaliśmy, co tam jest napisane i tam jest wprost akurat zapis i uważamy, że ten zapis powinien być stosowany. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Ja chciałam tylko zwrócić uwagę panu Rafałowi Gudze, że dzisiaj otrzymaliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która oceniała skuteczność podjęcia przez nas uchwały z dnia 28 czerwca, nie stwierdziła jej nieważności, a udzielając nam dzisiaj odpowiedzi, także stwierdziła, że działa w terminie, bo inaczej uznałaby dzisiejsze pismo za bezprzedmiotowe po przekroczeniu terminu 30 czerwca. Ja chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, że pan się zgadza, używając określenia wirtualny budżet i że wszystko zostało wyczyszczone do końca roku. Otóż moim zdaniem nie. Dlatego, że jeżeli pan burmistrz na początku roku, mimo protestów opozycji, a zdaje się, że również pan wtedy wykazywał pewne wątpliwości, co pan dzisiaj potwierdza, a propos dochodów gminy, które były wówczas ustalone na poziomie 150 milionów, to chciałam powiedzieć, że w ramach właśnie zrozumienia intencji burmistrza 29 grudnia 2011 roku Rada zgodziła się na uchwały czyszczące i na zmianę budżetu po stronie dochodowej do kwoty 126 milionów. Był to 29 grudnia, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu, ze sprawozdania wynika, że dwa dni później, także wtedy, 29 grudnia, pan burmistrz się pomylił co do szacowania dochodów, albowiem dwa dni później realne dochody wynosiły 104 miliony. Czy nie uważa pan, że oprócz tego, że planuje się wirtualne dochody, to także prowadzi się niebezpieczną grę cyframi? Bo jeżeli można się pomylić w planowaniu na początku roku w stosunku do tego, jaki jest wynik na koniec roku o 46 milionów, a w ciągu dwóch dni można się pomylić o 22 miliony, czy nie uważa pan to za niebezpieczną zabawę? W związku z tym chciałam powiedzieć, że jeszcze jeden współczynnik nie został, jeszcze jeden parametr nie został zrealizowany przez pana burmistrza, mianowicie wynik operacyjny, który pan burmistrz też sobie zaplanował i wynik operacyjny według planu miał wynosić 137 milionów 543 zł. Wynik operacyjny to jest nic innego jak dochody bieżące minus wydatki bieżące. I wie pan, o ile się tutaj pomylił pan burmistrz? Planował plus 137 milionów, ale wykonanie było minus 1 289 tysięcy. Powiem tak, ja uważam żonglowanie budżetem za niebezpieczną dla gminy grę. I dlatego, jeszcze raz powtarzam, na pewno uważam, że powinniśmy zbiorowo udzielić panu burmistrzowi ostrzeżenia w postaci żółtej kartki i w postaci nieudzielenia absolutorium za rok 2011.
Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko chciałbym jeszcze odpowiedzieć pani radnej Ewie De La Torre. Możliwe, że burmistrz prowadzi grę. Czy niebezpieczną? No nie wiem, nie będę tego oceniał. Możliwe. Ale w efekcie ta gra doprowadziła do zmniejszenia planowanego deficytu o 12 milionów. A więc jakby dbając o to, żeby zadłużenie nie przekroczyło pewnej granicy. To pytam się, czy dobrze, czy źle. No w mojej ocenie dobrze, że taką grę prowadził, która dała taki efekt. Co więcej, no ta gra, jeżeli faktycznie taka gra, jeżeli to nazwiemy grą, doprowadziła do tego, że się zbilansowało, czyli wydatki na poziomie 80, dochody na poziomie 83%, wydatki na poziomie 84%. W mojej ocenie też dobrze, że się zbilansowało. Dlatego jakby podtrzymując swoje zdanie, potwierdzam, tak jak wcześniej powiedziałem, że ja tutaj nie widzę podstaw do tego, żeby panu burmistrzowi nie udzielić absolutorium. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, proszę bardzo.
Nie tylko z 2011 roku, ale również z roku, z lat poprzednich. To nie sposób zauważyć i porównać pewnych cyfr. Stan mienia komunalnego. Na koniec, na 30.09.2003 rok 42 716 000. Groszami nie będę czytał. Stan mienia na koniec roku 2011 191 983 000. O ponad 150 milionów wzrosły stan mienia gminnego. W trakcie tych 9-letniej kadencji wydatkowano na inwestycje kwotę przeszło 200 milionów złotych. W trakcie tej 9-letniej kadencji pozyskano z różnych źródeł pomocowych, z różnych powiadam, kwotę ponad 80 milionów złotych. Nigdy nie mówilibyśmy w gminie Gryfino o budowie parku przemysłowego i budowie nabrzeża, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowanie na park przemysłowy w wysokości 50% poniesionych kosztów, na nabrzeże na etap pierwszy w wysokości 85% w ramach Interreg 4A i na drugi etap w wysokości 50% w ramach regionalnego programu operacyjnego. Dlatego też trzeba również pamiętać o tym, że w trakcie tych 9 lat również ponieśliśmy wydatki znaczące, nieprzewidziane, chociażby w wysokości około 5 milionów na zlikwidację zagrożenia, jakie było podczas zatrucia wody na ujęciu Tywa. Również nie można zapominać, że w ciągu tych 9 lat wiele zadań zostało przerzucone na samorządy, na które samorząd nie uzyskał środków. Panie radny Nikityński, pan ma w 100% rację. W 100% rację, że Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza, czy i poniesione wydatki mogły być finansowane z tych źródeł, których powinny. I pani Ewa De La Torre jako sekretarz gminy powinna wiedzieć, że nie wolno z kredytów nie wolno finansować wydatków bieżących. Wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami z gminy. A więc mówienie dziś, że pieniądze zostały przejedzone, że zostały zużyte na pokrycie wydatków bieżących, jest nieprawdziwe. Jeszcze raz powtarzam, nieprawdziwe. Również, to już uważam, nie wiem jak to nazwać, co mam powiedzieć, kiedy na ostatniej sesji, czy na przedostatniej sesji, już nie pamiętam, ktoś z radnych, nie wymieniając nazwiska, pyta się mnie, panie burmistrzu, czy jest gotowy projekt na strefę, czy są załatwione pieniądze na strefę, czy w ogóle pan ma pomysł, jak sfinansuje pan strefę? Mój Boże, strefa zostanie oddana na koniec sierpnia bieżącego roku, a 16 nastąpi, września nastąpi oficjalne otwarcie strefy. Burmistrz musi być przygotowany na taką sytuację, że jak sukcesy są, to jest wielu. A kiedy jest trochę trudniej, to przyjaciół się już nie ma tak dużo. Doskonale państwo i uczestniczyliście państwo w opracowaniu strategii wieloletniej gminy Gryfino. I w tej strategii zostały ujęte te inwestycje i z tej strategii wynikało również, że lata 2012-2013 po zrealizowaniu tych inwestycji, które nie zaczną przychodzić, przynosić już dochodów, a trzeba było je wykonać, będą latami trudnymi dla gminy. Że będą latami trudnymi. Dlatego też sytuacja jest trudna. Jest trudna, natomiast nie tragiczna. Nie sytuacja, która powoduje, że, co tutaj padło, musimy sprawdzić. Informuję Państwa, że wszystkie inwestycje i wszystkie zadania są obsługiwane pod względem finansowym na bieżąco. A więc nie ma żadnych należności, które później było trzeba pokrywać. Również, Szanowni Państwo, przypominam sprawę Centrum Wodnego Lagów. Czy dziś podjąłbym taką decyzję o zakupie tego centrum, przeznaczeniu kwoty 13 milionów na to zadanie? Odpowiadam Państwu, że z pełną świadomością, że dzisiaj taką samą decyzję bym podjął. Bo sprawdzają się co do joty słowo w słowo, co powiedziałem wtedy, że Centrum Wodne Laguna zarobi na utrzymanie i na remonty bieżące. Jedynym ponoszonym kosztem w tych latach będzie obsługa długu inwestycyjnego. I również przypominam Państwu, że spłaciliśmy zobowiązania PEC-u w wysokości 2 milionów złotych, do finansów 20 milionów złotych. Spłaciliśmy pożyczkę, którą zaciągnęła Laguna, a gwarantowała gmina. Dlatego też nie ma dziedziny, w której przez 10 lat nie zainwestowaliśmy. Począwszy od rozbudowy oczyszczalni poprzez budowę całej kanalizacji północnej, podczas której zostały skanalizowane miejscowości, już nie będę ich wymieniał. Poprzez rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych. Dziś już mało kto pamięta, jak wyglądały w 2000 roku pod względem stanu technicznego szkoły, przedszkola. O tym się już zapomina. Zapomina się, jaki był dostęp młodzieży do boisk szkolnych, do uprawiania sportu, jakie były świetlice, jaki stan techniczny był tych świetlic. Dzisiaj już tego nie pamięta. Nie pamięta się, jak wyglądały rejony ulicy Słowackiej, nie pamięta się, jak wyglądały Grajdołek, jak ulica Letnia, jak ulica Popiełuszki, jak ulica Mieszka i całe wszystkie ulice wkoło. Tego się już nie pamięta. Również, Szanowni Państwo, pamiętacie gorące dyskusje na temat planów miejscowych, działek, braku działek budowlanych. A więc również ponieśliśmy potężne koszty związane z uzbrojeniem tarasu północnego i Wełtyń 2. Były to ogromne pieniądze przeznaczone na ten cel. Kiedyś narzekano, że działki są drogie i że ich nie ma. Dziś narzeka się na burmistrza, że działek jest za dużo i chodzą i są nabywane przez mieszkańców po cenie wyceny. Co by ten burmistrz nie zrobił, to i tak odwraca się przeciwko niemu. Dziś, kiedy dług publiczny jest na poziomie 60%, około 60%, a więc nie przekracza zobowiązań, jakie może zaciągnąć gmina. I kiedy porównuje się nasz dług z długami gmin, które tak w sposób inwestowały jak my, to okaże się, że wiele, wiele miast, wiele, wiele gmin na dzień dzisiejszy ma większe zadłużenie. Oczywiście słowa, jakie padły na tej sali odnośnie współpracy z burmistrzem w zakresie szukania oszczędności przyjmuję z wielką aprobatą. Natomiast nie przyjmuję z aprobatą, kiedy te rozmowy mają się ograniczyć do spraw osobowych. Dlatego też, Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam, gmina na dzień wszystkie swoje zobowiązania reguluje na bieżąco, co jest do sprawdzenia. Gmina nie przekroczyła długu. Gmina nie wydała złotówki zaciągniętych kredytu na wydatki bieżące i również gmina i dziękuję tym radnym, którzy wszystkim radnym, ja już nie pamiętam, nie będę tutaj wymieniał, że byliśmy tak przewidujący, że sytuacja w elektrowni może być trudna, że rozpoczęliśmy potężne inwestowanie w park przemysłowy. Jestem pewien, bo spotykamy się z wielu ludźmi, że tereny parku naszego w Garnie są bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Jak również spójrzcie Państwo, czy gmina jest stagnacja, czy nie, wystarczy pójść na taras północny, na Wełtyń 2, ile powstaje nowych domów w naszej gminie. Również, mimo sprzeciwu, o czym Państwo pamiętacie, również polityka w zakresie przekazywania nieodpłatnie gruntu pod budownictwo TBS okazała się polityką słuszną, bo wybudowano przeszło 400 mieszkań. A więc nie ma na dzień dzisiejszy zagrożenia, żeby gmina straciła płynność finansową. Natomiast również widzę dziedziny, w których należałoby poczynić oszczędności i o takich oszczędnościach, o takich zamiarach poinformuję radę. Jeszcze raz powtarzam. Jestem tylko człowiekiem i jak każdy człowiek popełniam dobre czyny i nieraz podejmuję decyzje błędne. Jedne wynikają z błędnych informacji, jakie do mnie docierają, drugie być może z mojej winy. Absolutorium to jest jak waga. Położenie na szali, co było dobre z jednej, a na drugiej szali, co było złe. W którą się ta szala przechyli, zostawiam ocenie Państwa radnych. Natomiast odnośnie elektrowni. Tak, panie Pawle. Rozmawialiśmy o polityce w stosunku do elektrowni i wynikiem tej polityki do elektrowni zostało podpisane porozumienie, ugoda w zakresie inwestycyjnym przy sprzedaży PEC-u. I taka ugoda została zawarta, gdzie zostały zawieszone kary do momentu, kiedy elektrownia Dolna Odra wykona te zadania. Dziś organy rady twierdzą, że burmistrz naraził gminę na straty, bo nie wyegzekwował od elektrowni wymaganych kar. Dlatego też, Szanowni Państwo, ja za wszystkie poczynania w tej gminie biorę odpowiedzialność na siebie. Gdyż za każde zdarzenie w tej gminie czuję się odpowiedzialny. I za zdarzenie losowe, i za zdarzenie ekonomiczne. Co nas czeka w przyszłości? W przyszłości czeka nas zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych terenów miejskich, a więc trzech kwartałów nadodrzańskich. Czeka nas ciężka praca i myślę, że będzie to praca owocna w zakresie sprowadzenia inwestorów na strefę Garni. Nie przewiduję takiego scenariusza czarnego za zakresie zespołu elektrowni Dolna Odra, jak jest nieraz przedstawiany. Gdyż coraz bardziej i coraz częściej, coraz więcej autorytetów opowiada się w skali kraju w zakresie powrotu do elektrowni konwencjonalnych, a więc opalanych węgla. Szanowni Państwo, każda sytuacja, jaka ma na dzisiaj miejsce, mimo że mam 61 lat, czegoś mnie uczy. I z tej sesji też wyciągnę wnioski z wypowiedzianych słów na tej sesji. Każdy z Was, Panie Przewodniczący na czele z Panem, każdy radny, również ma zasługi dla tej gminy. Dlatego też nie odnoszę się imiennie do nikogo. Nikogo nie krytykuję za wypowiedź. I jak powiedziałem, wszelkie zdarzenia w tej gminie, konsekwencje z tych zdarzeń, będę odpowiedzialny i nie trzeba mi tego przypominać. Ja się czuję za nie odpowiedzialny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, po pańskim wystąpieniu ja chciałbym pana jeszcze dopytać co do jasnych deklaracji, dlatego że oczywiście nie chcę pana już torturować czy terroryzować swoimi nadmiernymi pytaniami, natomiast te aspekty mnie akurat szczególnie interesują. Kwestia pierwsza, polityka podatkowa. Polityka podatkowa i konsekwencje z nią związane. Tutaj padło wiele bardzo ostrych słów dzisiaj, skierowanych także personalnie. Ja odnoszę wrażenie, że w ogóle kwestia traktowania Dolnej Odry ma także takie podłoże. Ja tak się zastanawiam nad tym. Mamy rok 2012. W Zespole Elektrowni Dolna Odra wprowadza się program dobrowolnych odejść. Odejdzie 1/3 pracowników. To założenie. Wpływy z dochodów od osób fizycznych wynoszą 10 milionów złotych. One jeszcze w roku 2012 się utrzymają, ponieważ pracownicy odprowadzą podatek za część kwoty, którą dostaną z odprawą i być może w 2013. Ja myślę, że wie pan, nie da się zamknąć oceny krótką, czy nawet nieco dłuższą wypowiedzią 15-20-minutową na temat stanu gminy Gryfino. Natomiast są pewne fundamenty, bez których nie da się pójść ani kroku do przodu. Ja cieszę się, że pan te fundamenty dostrzega. Chciałbym tylko, ponieważ ja także wybiegałem i ponieważ także cofałem się w przeszłość i wybiegałem w przyszłość, więc to nakreślenie przez pana tła także doskonale rozumiem. Natomiast jest jedna rzecz, która na tej sali padła już dwukrotnie. To pojęcie nazywa się rolowanie długu i jeśli jest tak, jak wszystko na to wskazuje, że jest, czyli że dług jest rolowany i jeszcze raz podkreślę tą zależność. Przy 60% zadłużenia gminy, takie założenie, przy tych samych dochodach, tych samych wydatkach, wszystkie wydatki inwestycyjne, które nie będą miały dofinansowania wyższego niż 40%, będą powodowały pogłębianie się deficytu finansów. Czyli przy tych założeniach, które oczywiście poczyniłem. A przypominam, że mamy takie inwestycje, które jeszcze nie są finansowane i nie mają tak wysokiego dofinansowania. Co więcej, my nie możemy zamknąć się na tu i teraz, tylko myśleć o dalszej perspektywie. Oczywiście jest szansa na wyższe dochody. To także podkreśliłem i sądzę, że w 2012 roku będą nieco wyższe dochody. Widzę te pola, chociażby przez przedsiębiorstwa, które rozpoczęły swoją działalność w roku 2012 lub być może rozpoczną. Natomiast trzeba mieć na względzie zarówno ewentualne zwiększenie dochodów z tego tytułu, ewentualne zmniejszenie z innego, cele inwestycyjne, które już są postawione, a które jeszcze nie zostały sfinansowane, nie mają dofinansowania o wysokości co najmniej 40%. Oczywiście możemy tutaj podyskutować sobie jeszcze o wyłączeniach, tak rzeczywiście jest. Jest część wydatków, które nie wchodzą do tego progu 60%. Tak jest też w przypadku gminy Gryfino. Natomiast popatrzmy, bo pan burmistrz odniósł się do zasobów komunalnych. Ja odkąd jestem w Radzie, wyznaję taką zasadę, czy jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, że musimy do rozsądnego minimum, nie do absolutnego minimum, tylko do rozsądnego minimum ograniczyć stan posiadania zasobów komunalnych tak, żeby nie generowały one dodatkowych kosztów ich utrzymania. Nie oznacza, że należy wszystko sprzedać, sprywatyzować, ale jak jesteśmy już przy minimum komunalnym, warto powiedzieć też o tym, że wartość nieruchomości pomiędzy 2003 rokiem, a rokiem zwłaszcza 2008, jakby z oczywistych przyczyn staje się różna. Każdy, kto obserwuje rynek, wie, jak te ceny się kształtowały. Na koniec jeszcze jedna drobna uwaga. My, panie burmistrzu, poza tym, że pozwoliliśmy sobie dokonać szerszej oceny, czyli cofającej się w czasie, w lata minione i wybiegającej w przyszłość, jednak co do zasady odnosimy się do budżetu roku 2011. I zatrzymując się na krótko już tylko przy tym sprawozdaniu, nie może pan podważyć dwóch podstawowych tez. 29 grudnia 2012 roku nie zmodyfikował pan budżetu tak, żeby był on odpowiedzią stanu faktycznego. I ja rozumiem przesłanki, że co do drobnych szczegółów mogło to być nawet trudne, ale tu chodziło o kwestie zasadnicze, czyli kwestie poziomu dochodów i kwestie poziomu wydatków. Z tego tytułu zasadniczo, bo są i inne wymienione przez Komisję Rewizyjną, jest podstawa do tego, żeby zadawać panu pytania, dlaczego w takim razie nie wyczyścił pan budżetu na tyle, na ile to było możliwe. Ja mam szczególne pretensje co do kwestii dochodowej. Kwestia dochodowa była oczywista. Nie podlegała żadnej najmniejszej dyskusji. Co do kwestii wydatkowej mogłyby być pewne niuanse, które powodowały, że zrodziłaby się trudność. Ale w kwestii dochodowej najmniejszych problemów, żeby ją dobrze oszacować. I to jest mój główny, zasadniczy zarzut, który podnoszę od lat. Kolejny. Dzisiaj go raz jeszcze panu jestem zmuszony przedstawić. Ze smutkiem, bo to oznacza, że większych wniosków z tego pan nie wyciągnął. A już zupełnie na koniec powiem tak. Panie burmistrzu, my nie możemy w dalszym ciągu utrzymywać takiego stanu, choć mam małą nadzieję, że tak się stanie, że to wszystko, co powstanie w pańskim zapleczu, w głowach pańskiego zaplecza, czy w pańskiej głowie, nie podlega modyfikacji przez Radę. Podlega. Podlega, bo po to jest ten organ, żeby stanowił, jak ma wyglądać sam budżet, inne ważne kwestie, prawo miejscowe na terenie gminy. Pańską rolą natomiast jest tą wolę wyartykułowaną przez Radę wykonywać. Jeśli będzie postęp w tym zakresie, jeśli będzie współpraca w tym zakresie, ale na zasadach absolutnego partnerstwa i równości organów, być może zbliżymy się co do szczegółów, a być może zgodzimy się także w kwestiach zasadniczych. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
No właśnie, chcę zgłosić.
Panie przewodniczący, panie radny Nikiciński, ja się bardzo cieszę z zadanych przez pana tych pytań. bo komisja rewizyjna nie żądała żadnych ode mnie wyjaśnień, nie prosiła mnie ani razu przy omawianiu budżetu, żebym udzielił stosownych wyjaśnień, kiedy, dlaczego jest taka sytuacja, a czy jest taka sytuacja. Dlatego też panu wyjaśniam, dlatego zostało 120 milionów, zostawiliśmy 120 milionów, bo mieliśmy złożone tytuły płatności wynikające z wniosków o dofinansowanie tych inwestycji z innych źródeł. Te zostały wystawione na 9 milionów złotych. Gdyby te pieniądze, do ostatniej chwili byliśmy zapewniani, że te pieniądze do końca roku wpłyną, jednak nie wpłynęły na początku przyszłego roku, w roku 2013. I gdyby te środki wpłynęły, wykonanie wtedy by było na poziomie 92% planowanych inwestycji, dochodów. Przepraszam, i dlatego też pozostawiliśmy taką wysokość. Również na dzień 29 grudnia mamy takie przykłady, że w ostatniej chwili zawsze jest duży napływ płatności związanych z podatkami, bo to jest ostatni termin i dlatego zostawiliśmy te 120 milionów. Okazało się, że te pieniądze, jak powiedziałem, na które byliśmy zapewniani, że w wyniku złożonych wniosków wpłynął do końca roku, pozostawiliśmy tą kwotę. Jak powiedziałem, i to zauważyło tutaj szereg radnych, podstawą jest, czy wydatki przekroczyły dochody. W tej sytuacji nie było tego miejsca, nie ma tego miejsca. I teraz pan zapytał się o politykę podatkową. Zgodnie z tym, co rozmawialiśmy wcześniej, polityka podatkowa będzie prowadzona dalej w tej gminie w ten sposób, żeby wzrost był nie większy jak inflacja ogłoszona za rok ubiegły. I tak będziemy prowadzili politykę finansową. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że jestem gotowy na konstruktywne decyzje, rozmowy odnośnie zmniejszenia kosztów, bo zmniejszenia kosztów również muszą się wiązać nierozłącznie ze zmniejszeniem zatrudnienia, a co jest związane z pozbawieniem pracy niektórych osób i to jest materia bardzo delikatna. Również widzę możliwość oszczędności w podstawowych wydatkach jak energia elektryczna, energia cieplna, etc. Dlatego też jeszcze raz deklaruję, że jeżeli Państwo będziecie chcieli rozmawiać w sposób konstruktywny, rozważny, na pewno we mnie znajdziecie partnera. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, przestrzegam przed podnoszeniem podatków o stopień inflacji, bo to bardzo źle wróży mieszkańcom. Rozumiem, że pensje będzie Pan podnosił o stopień inflacji, ale podatki o stopień inflacji to w ciągu kilku lat ludzie zaczną płacić te podatki na niebotycznych skalach. Proszę bardzo, Pan Radny Jarosław Kardasz.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja w kwestii formalnej chcieliśmy zgłosić 10 minut przerwy w imieniu BBS-u.
Jeśli można, to skończymy tylko dwie kwestie drobne i ogłoszę przerwę. Wysoka Rado, Pan Zanoczew, przepraszam bardzo. Proszę bardzo Panie Przewodniczący.
To ja miałem nie zabierać głosu, ale w obronie dobrego imienia Komisji Rewizyjnej chciałem powiedzieć, że Panie Burmistrzu, ja się też nie urwałem z choinki, tak jak Pani Radna de la Torre. I Komisja Rewizyjna zawsze pracowała merytorycznie. Zapraszała, jeżeli Pan był w urzędzie, to korzystaliśmy z Pana obecności, a jeżeli nie, to przychodziła do nas Pani Skarbnik i udzielała nam informacji. Więc używanie takiego sformułowania, że Komisja nie chciała wysłuchiwać, czy nie interesowała się tym, jest nieprawdą.
Dziękuję bardzo. Jesteśmy teraz w podpunkcie piątym, przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. I tutaj konkluzja jest jasna, bo żeśmy już na ten temat dyskutowali. Pan radny Fiszbach podnosił i inni radni. Sprawozdanie, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie składu orzekającego z 29 marca 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 przedłożone przez burmistrza Gryfina opiniuje się pozytywnie i dyskusja była prowadzona. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Jeśli nie, to przechodzimy do Podpunktu szóstego. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej była odczytana. Dyskusja została przeprowadzona. Jeszcze za chwilę, tak, odniosę się do przerwy. Mam do Państwa radnych pytanie. Czy Państwo radni chcą dodatkowej informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2011? Macie Państwo to w formie pisemnej przedłożone? Jeśli nie, to w tym miejscu ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady 23. sesji Rady Miejskiej. Pan radny Kazimierz Fiszbach zgłosił pytanie do pana radcy prawnego. Proszę o zadanie tego pytania.
Panie radcze, ja mam takie pytanie. Po wypracowaniu opinii przez komisję rewizyjną, ta opinia została odesłana do RIO. I RIO wypowiedziało się w swojej uchwale negatywnie odnośnie opinii komisji rewizyjnej. Jak na dzień dzisiejszy należy traktować opinię RIO? Czy RIO wydało pozytywną, czy utrzymuje negatywną opinię dotyczącą stanowiska komisji rewizyjnej odnośnie absolutorium dla pana burmistrza? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie mecenasie.
Proszę państwa, no jestem w pewnym kłopocie co do egzegezy uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 lipca, gdy zapoznamy się z jej treścią, to odnosimy wrażenie, że autor jakby nie chciał zdradzić, jaką ma opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Wszyscy prawnicy obecni na sali, tudzież praktycy administracji, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak powinno wyglądać rozstrzygnięcie organu drugiej instancji. Czyli, że uwzględnia się odwołanie, zażalenie, apelacje i zmienia się rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, albo uchyla to rozstrzygnięcie i przekazuje do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. A co mamy w uchwale Kolegium RIO? Uwzględnia się odwołanie Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały składu orzekającego z dnia 12 czerwca w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011. Koniec. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jaka jest opinia? Ja nie wiem. Pomocą w takiej sytuacji mogłoby być odwołanie, bo zakładałem, że RIO uwzględniając odwołanie, wpatrywała się w to odwołanie, bo może tam jest sprecyzowany wyraźny wniosek, że wnosimy o uznanie, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest prawidłowy i że RIO wyraża opinię pozytywną. No ale niestety w odwołaniu jedynym wnioskiem jest odwołać się w zakreślonym terminie, oddając tym samym rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy opiniami składu orzekającego RIO i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podstaw do nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino Kolegium RIO w Szczecinie. No i jest też zarzut, że skład orzekający RIO w Szczecinie nie odniósł się w ogóle do uzasadnienia merytorycznego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Odwołujący się może tak napisać, no ale już profesjonalny organ, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, powinien... Aha, ciszej, dobrze. Profesjonalny organ powinien prawidłowo wydać rozstrzygnięcie, tymczasem ono przypomina taką sytuację, jakby skazany na śmierć odwołał się do sądu wyższej instancji i Sąd Wyższej Instancji tylko napisał, uwzględniam apelację. I co naczelnik więzienia ma zrobić? Puścić czy trzymać? Tu jest podobnie. Moim zdaniem Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając taką niezupełną uchwałę, spowodowała, że nie wiadomo, jaka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Czy pozytywna, czy negatywna. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Nie będziemy prowadzić dyskusji nad tym wyjaśnieniem. Wysoka Rado, jesteśmy w punkcie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok i sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Paragraf pierwszy tej uchwały, projektu uchwały, zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok. Paragraf drugi, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, pani Magdalena Chmura-Nycz.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, dobrym zwyczajem w tej gminie było zawsze, że przed sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni była odczytana uchwała regionalnej składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sprawozdania, dlatego proszę ją publicznie odczytać.
Dziękuję, ale wracam, Szanowna Pani Radna, do punktu 5. Przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. Do podania przede mnie sentencji tej uchwały i zapytania Rady, w tym Pani, o to, czy chcecie Państwo odczytania całej uchwały i czy chcecie Państwo w tym zakresie prowadzić dyskusję. Ponieważ nie otrzymałem opinii pozytywnej, jesteśmy teraz w punkcie 8 i będę poddawał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu nie zostało zatwierdzone. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. Paragraf pierwszy projektu uchwały. Po zapoznaniu się 1. Ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2011 rok. Sprawozdanie 2. Finansowym gminy Gryfino za 2011 rok. 3. Uchwałą 36127/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. 4. Informacją o stanu mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2011 roku. 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwałą 80/280/2012 składu orzekającego Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie. Uchwałą 1786/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Gryfinie od uchwały 88/280/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku. Nie udziela się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? uchwała została podjęta. Proszę o opinię w sprawie.
Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 28a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. W tej Radzie większość bezwzględna ustawowego składu Rady to jest 11 radnych.
Dziękuję uprzejmie. Wobec tego uchwała nie została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos i zgłosić interpelację bądź zapytanie? Pan radny Zenon Trzepacz, proszę bardzo.
Ja otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie boiska. W interpelacji, w odpowiedzi są złe, błędne informacje, bo nie chodziło o boisko w Radziszewie i zamontowanie siedzisk, ponieważ boisko w Radziszewie jest ogrodzone, są zamontowane siedziska. Panie Burmistrzu, chodziło o boisko Odrzanki Radziszewo w Daleszewie. Następna sprawa, interpelacja. Droga do Starych Brynek. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, nie tylko mieszkających w Starych Brynkach, ale również ludzie, którzy korzystają z tej drogi, o wystąpienie do starostwa powiatowego, o rozważenie możliwości wybudowania niedużym kosztem tak zwanych mijanek. Są tam bardzo niebezpieczne miejsca, ruch jest bardzo duży, więc należałoby z tym problemem spróbować coś zrobić.
Wysoka Rada, Szanowni Państwo, prosimy o nieprzeszkadzanie. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
Następna interpelacja dotyczy odcinka drogi krajowej, która jest w administrowaniu miasta Szczecin. To jest od ulicy Ogrodowej do ulicy Rymarskiej. Po prawej stronie jest chodnik, którego właściwie nie ma. Połowa tego chodnika jest zarośnięta. Ten chodnik jest i tak wąski, więc jest prośba, żeby wystąpić do miasta Szczecin o uporządkowanie tego chodnika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
Ja mam jedną interpelację. Dotyczy to skrzyżowania ulicy 9 Maja i Kolbowej. W ostatnim okresie zostało zlikwidowany próg zwalniający w celu umożliwienia wjazdu autobusów na ulicę Kolejową, gdyż tam jest zrobiony parking. Jest znak, że zakaz ruchu tylko nie dotyczy właśnie autobusów i użytkowników garażu. W związku z tym użytkownicy garażu, którzy jadą ulicą 9 Maja, tuż na wysokości, właściwie to jak się kończy Intermarché, jest malutka wysepka. Objeżdżają tą wysepkę i wjeżdżając na ulicę Kolejową jest zero widoczności. W związku z tym uważam, że w jak najszybszym terminie powinno być tam postawione lustro, żeby ci kierowcy widzieli, kto nadjeżdża ulicą Kolejową od strony dworca kolejowego, żeby nie doszło do jakiejś poważnej kolizji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja w podobnej kwestii, panie burmistrzu, proszę o zwrócenie się do odpowiedniego administratora, użytkownika drogi, prawdopodobnie będzie to powiat, o całkowite usunięcie żywopłotu przy wzdłuż drogi, wzdłuż ulicy Kołątaja, przy wjeździe na ulicę Opolską i Mazowiecką, ponieważ wyjazd jest zasłonięty w tej chwili przez te... Ja już kiedyś myślałem o przecinanie. No, przecinanie przynosi tylko na krótki okres efekt. Wyjeżdżanie z tych ulic powoduje bardzo duże zagrożenie wypadkami drogowymi. Proszę o zwrócenie się ze względów bezpieczeństwa na całkowite usunięcie na jakimś tam obszarze tych żywopłotów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Pan Jarosław Kardasz, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam tylko jedną interpelację. Już pan Zenek mnie wyręczył szczęściowej, więc ja to powiem o drodze Stare Brynki Raczki. Potrzebujemy tylko materiału. Mieszkańcy sami dalej zasypią dziury. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa Donatore, proszę bardzo.
Ja chciałabym zapytać pana burmistrza i prośba, gdyby można było udzielić tej odpowiedzi na gorąco, dlatego że po wakacjach to chyba będzie już za późno. Ja chciałabym się dowiedzieć dokładnie, jakie były kryteria wpisywania dzieci na listę wyjeżdżających na wycieczkę, którą pan burmistrz obiecał w zamian za galę laureatów, która się nie odbyła. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona wielokrotnie powtarzanymi deklaracjami a propos wielkiego serca pana burmistrza dla dzieci, skoro się dowiaduję o tym, że dwoje dzieci chorych na mukowiscydozę, które w normalnej szkole, nie w klasie integracyjnej, mają bardzo wysoką średnią. Najpierw zostały zaproszone na galę laureatów, ale potem ona została odwołana. A potem, pochodząc z rodziny wielodzietnej i mając wyśmienite wyniki w nauce, okazało się, że także nie kwalifikują się na wyjazd na wycieczkę. Chciałabym zatem się dowiedzieć, kto się kwalifikuje, na podstawie jakich kryteriów i jak nastąpił ewentualny dobór tych dzieci. Następnie chciałabym zapytać, w związku z tym, że dzisiaj nie mamy rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium ani na tak, ani na nie wobec takiego, a nie innego wyniku głosowania, chciałabym zapytać, jak rozstrzygnęła się sprawa angielskiej drogi, ponieważ dzisiaj dokładnie mija termin, w którym pan burmistrz złożył zobowiązanie publiczne, że w ciągu 3 miesięcy od daty sesji, na której pan złożył takie zobowiązanie, sprawa angielskiej drogi zostanie rozstrzygnięta, choćby w postaci przywrócenia jej do normalnego, zgodnego z technologią stanu. Wiemy, że tak się nie stało. Chciałabym zapytać o tę obietnicę pana burmistrza, w związku z tym, że to pan indywidualnie deklarował określone działania w tej dziedzinie. I nie chodzi mi wcale o to, jakie się toczą procedury, tylko chodzi mi o to, jak pan realizował swoją obietnicę publiczną. Chciałabym również dowiedzieć się od pana burmistrza, o co chodzi z informacją na temat połączenia PUK-u z laguną, o której dzisiaj pan burmistrz mówił, że ma się świetnie. Dowiedziałam się jako radna Rady Miejskiej od dziennikarza jednej z lokalnych gazet, że zamierza pan najpierw dowiedziała się o tym gazety, a potem radni się mają w sierpniu dowiedzieć o tym, że ma pan takie zamiary. Chciałabym wiedzieć, czy to prawda, jeżeli tak, to na jakiej podstawie dowiadujemy się jako ostatni. Prosiłam również o to, abyśmy w związku z alarmującymi informacjami na temat stanu technicznego pałacyku pod Lwami, aby dostarczono nam wykonane w dziedzinie stanu technicznego tego obiektu ekspertyzy. Do dzisiaj nie doczekałam się tych ekspertyz, ale mam nadzieję, że dzisiaj je otrzymam. Również pytałam o to, co będzie, jakie ma zamiary gmina a propos współpracy z PKP i lokalizacji pewnych przedsięwzięć, o których także dowiedziałam się z pracy w budynku remontowanego dworca. Ponieważ najpierw słyszałam coś na temat Straży Miejskiej, potem czytałam w prasie o tym, że pan burmistrz podpisał porozumienie z PKP, na podstawie którego otrzymano pieniądze na remont obiektu, a ostatnio się dowiedziałam, że być może agendy Gryfińskiego Domu Kultury, czyli zawartość pałacyka pod Lwami w sensie technicznym i ludzkim, zostanie przeniesiona do tego obiektu. Chciałabym wiedzieć, co jest prawdą i chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę, że wielokrotnie prosiliśmy, aby pan burmistrz o swoich ewentualnych planach czy głośnych przemyśleniach zechciał najpierw zawiadamiać Radę, a nie żeby nas pytali dziennikarze przez telefon, co my na to, skoro my od pana burmistrza tego nie wiemy. Również wypełniając ankietę jako radni, i to jest mój kolejny postulat, ankietę przekazano nam przez Biuro Obsługi Rady dotyczącą między innymi naszych uwag i oczekiwań, w tym także co do BIP-u, składałam i pamiętam, że nie tylko ja wniosek, aby nie tylko porządki obrad i listy obecności na komisjach były publikowane w BIP-ie, ale także protokoły z tych komisji. Ponawiam swój wniosek. Ja uważam, że nadmiar informacji jest mniej szkodliwy niż brak informacji i mówię to także po doświadczeniach ostatnich na temat protokołów, które były przedmiotem analizy RIO, aby wszystkie protokoły komisji od początku tej kadencji zostały umieszczone w BIP-ie. Myślę, że BIP jest pojemny i że te protokoły komisji powinny być również znane mieszkańcom gminy. Chciałabym zapytać, kiedy zostanie zapowiedziany także w prasie przez pana burmistrza konkurs na stanowisko dyrektora, naczelnika Wydziału Edukacji i chciałabym usłyszeć, czy pan burmistrz autoryzował obraźliwe pod adresem radnych teksty, w których były cytowane jego wypowiedzi, między innymi takie jak to, że radni się chyba z choinki urwali, jak nie wiedzą, kto panu burmistrzowi uchwalał określone zgody, wyrażał zgodę na określone kredyty oraz także jacy to radni korzystają z opozycji zatrudnienia dla swoich rodzin. Ja chciałabym to wszystko wiedzieć. Czy pan to autoryzował? Jeżeli tak, jakimi faktami zechciałby pan to poprzeć? I chciałabym to również w formie pisemnej od pana burmistrza uzyskać. Także przeczytałam w internecie, że został ogłoszony konkurs na ofert na obsługę prawną urzędu, a ponieważ zawsze mój niepokój budzi, jeżeli ogłoszenie o konkursie i terminie składania dokumentów jest zmieniane w ciągu miesiąca 3 razy i przesuwa się 3-krotnie termin ostateczny na złożenie dokumentów, a także zmienia się 3-krotnie treść istotnych warunków zamówienia, chciałabym się dowiedzieć, czy coś tu się dzieje niepokojącego w tej sprawie, czy pan burmistrz ma jakieś plany, skoro tak skrupulatnie 3-krotnie przesuwa w ciągu miesiąca terminy oraz 3-krotnie zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę bardzo.
W sprawie odpowiedzi na interpelację, które otrzymałem dzisiaj, odnośnie utworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Gryfino. Po raz trzeci sprawę podejmuję, a temat zaczął się 20 maja 2011 roku, czyli dużo, dużo ponad rok czasu. 20 maja otrzymałem odpowiedź od burmistrza Gryfina, że w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie miejsc parkingowych informuje, że gmina dostrzega problem braku miejsc parkingowych na terenie miasta. Planuje się w najbliższym czasie przeprowadzenie analizy zwiększenia ilości miejsc parkingowych poprzez różne działania niskokosztowe. Zwrócę uwagę, planuje się w najbliższym czasie przeprowadzenie analizy. Minął rok, w marcu otrzymałem kolejną odpowiedź dotyczącą tego. Pragnę poinformować, że od maja 2011 w ramach działań, o których informowaliśmy, w odpowiedzi na interpelację 20 maja w dalszym ciągu analizowane są możliwości budowy nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Gryfina. Teraz z kolei 20 lipca aktualnie i znowu takie słowo wytrych, czyli odnośnie otworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie Gryfino uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco realizować takie przedsięwzięcia i tak dalej. Do kiedy to ma trwać, panie burmistrzu? Już słyszałem o właściwych miejscach czy płatnych miejscach parkowania, a mam przed sobą tutaj stary jeszcze, zaraz to, stary właśnie zegar, który funkcjonował i sądzę, że do niego należałoby powrócić. Jeżeli pan burmistrz nie ma, czy ktoś ze Straży Miejskiej, bardzo uprzejmie, proszę bardzo, mogę mu pożyczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wpisując się w interpelację pana radnego Kładkiego, ja na moją interpelację w sprawie garaży, parkingów, garaży wielopoziomowych otrzymałem odpowiedź. Rozważane są różne możliwości finansowania realizacji garaży wielopoziomowych na terenie Gryfina i należy spodziewać się, że stosowne rozwiązania zostaną zaproponowane przy konstruowaniu budżetu gminy w latach kolejnych. Panie burmistrzu, czy mamy jakiekolwiek plany na realizację tego jednego z większych problemów w gminie Gryfino, czyli problemów z parkowaniem samochodów? Przypominam, że chce pan sprzedać grunty w kwartale nadodrzańskim, kolejne miejsca parkingowe znikną z tamtego terenu. Jak pan to zagadnienie zamierza rozwiązać? Przypominam również, panie burmistrzu, że kiedyś przed 2002 roku przygotowane zegary parkingowe na ten parking przed Urzędem Miasta i Gminy zostały przez pana zlikwidowane i od tego czasu, panie burmistrzu, obiecuje pan rozwiązać problem parkowania dla mieszkańców Gryfina, którzy przyjeżdżają do Urzędu Miasta i Gminy załatwić swoje sprawy. Chciałbym, aby skonkretyzowaną odpowiedź udzielił mi pan na tą informację i interpretację. Proszę bardzo, pan przewodniczący Nikityński.
Przewodniczący, ja także wpisuję się w treść interpelacji pani Ewy Delatore, ale rozszerzę ją.
Sprawa dotyczy remontowanego dworca. Chciałbym uzyskać informacje wiążące na temat tego, które wydziały zostaną tam przeniesione, jaka będzie powierzchnia zajmowana przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, jakie będą z tego tytułu koszty w stosunku rocznym. A łącząc to, chciałbym zapytać, czy nawiązując do tej pierwszej części wypowiedzi, analizowano przeniesienie tychże wydziałów do naszych zasobów komunalnych, na których utrzymanie musimy ułożyć dosyć znaczne kwoty. Mam przede wszystkim na myśli Centrum Wodne Laguna i były hotel pod Platanem. A jeśli nie, to w jaki sposób te nieruchomości i ten zasób komunalny będzie w dalszym ciągu funkcjonował? Czy będzie obciążał budżet, czy też być może przyniesie dochody do budżetu? Zwłaszcza jeżeli chodzi o Centrum Wodne Laguna, ponieważ byliśmy zapewniani przez pana burmistrza o tym, że będzie przygotowana koncepcja jej dalszego funkcjonowania. Chciałem zapytać o te plany. Czy one istnieją? Na czym polegają? Rzeczywiście pojawiają się informacje medialne, których Rada nie jest w stanie weryfikować, a chcielibyśmy, ja przynajmniej chciałbym być informowany o tym, jakie są zamierzenia i co do mienia komunalnego, ale także co do spółek komunalnych, ponieważ zrodziła się koncepcja łączenia Centrum Wodnego Laguna z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, spółka z graniczną odpowiedzialnością. To jest moja interpelacja, ale proszę tu na bardzo konkretną odpowiedź, bo jak sądzę, jest podpisana umowa na zajmowanie tych pomieszczeń na dworcu. Chciałbym konkretnie wiedzieć, które wydziały, jaka powierzchnia i ile to będzie gminę Gryfino kosztowało w przyszłości. Ja bez podtekstów i bez nadmiernego przypominania panu o złożonej deklaracji przed 3 miesiącami zapytam jednak o to, ponieważ tu także mamy do czynienia z przekazem, którego nie otrzymaliśmy jako Rada Miejska w Gryfinie wprost, ta informacja pojawiła się w mediach o złożonym doniesieniu do prokuratury w sprawie wadliwego wykonania tych feralnych dróg. I chciałem zapytać, ponieważ pada tam także takie określenie, że inne gminy, inne samorządy również zostały przez tego wykonawcę oszukane. Chciałem zapytać, czy my tą wiedzę pozyskaliśmy przed czy po, a jeśli przed, to tutaj chciałbym znać uzasadnienie dla powierzenia tego zlecenia, a jeśli po, to które samorządy i czy te samorządy wedle wiedzy pana burmistrza także złożyły doniesienia do prokuratury. Chciałbym także zapoznać się jako załącznik do odpowiedzi na moją interpelację z wszelkimi pismami, które były kierowane do prokuratury przez gminę Gryfino w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie ma. W związku z tym zamykam ten punkt porządku obrad. Punkt 6. Panie burmistrzu, czy będzie pan ustnie odpowiadał na interpelację? Proszę bardzo.
Gala i Wycieczka. Znaczy nie Wycieczka, tylko Kolonia. Dla ścisłości sprawy. Po pierwsze gala. Gala miała się odbyć 23 czy 22, już nie pamiętam, czerwca. Koło 15 czerwca, może trochę wcześniej, już nie pamiętam daty, pan naczelnik Wydziału Oświaty poinformował mnie, że jest prośba od wszystkich dyrektorów szkół, że w związku z tym, że konkursy są niepokończone, żeby tą galę przenieść na 3 września. Wówczas powiedziałem, jeżeli jest takie oczekiwanie środowiska oświaty, wyrażam zgodę na przeniesienie tej gali na 3 czerwca. Września. I gdyby nie artykuł w 7 dniach, który przeczytałem, że środowisko oświaty jest oburzone, to uważałbym, że dostałem prawidłową informację. Natomiast zaraz po przeczytaniu tego artykułu zadzwoniłem do wszystkich dyrektorów i zapytałem się, czy takie uzgodnienia były. Otrzymałem odpowiedź, że oni zostali poinformowani, że burmistrz przeniósł galę na 3 września. I to jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek z tą kolonią. Do ostatniej chwili, kiedy już było trzeba kwalifikować, nie został opracowany przez pana naczelnika regulamin związany z kwalifikacją na te kolonie. I to nie konkurs, jak się próbuje w tej chwili przedstawiać sprawę, był powodem zwolnienia ze stanowiska naczelnika wydziału naczelnika, tylko powodem była jego dotychczasowa praca, jak również te ostatnie zdarzenia, bo ja zawsze jestem w stanie zrozumieć, że ktoś popełnił błąd, natomiast nie potrafię zrozumieć, jeżeli ktoś mi świadomie wprowadza w błąd. Dlatego też na zebraniu z dyrektorami szkół została podjęta decyzja, że kwalifikacje na tą kolonię 10-dniową wspólną z dziećmi Sambora będzie kwalifikował OPS w uzgodnieniu z dyrektorami szkół w zakresie sytuacji materialnej, jak również osiągniętych wyników pracy i wyników nauce. I taka kwalifikacja została wykonana. Także nieprawdą jest, że gali nie będzie. Gala będzie 3 września, jak również kwalifikacja. Dlatego też odnośnie konkursu w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na stanowiska naczelnika Wydziału Oświaty. Myślę, że w jednym z warunków, który będzie ogłoszony w konkursie, będzie 3 stażu na stanowisku pracy w kuratorium względnie na poziomie naczelnika wydziału prowadzonego. Następna sprawa, droga angielska. Ja pamiętam o swoich deklaracjach i bardzo dobrze, że pan redaktor naczelny w końcu w ostatnim numerze napisał prawdę, bo cały czas stwierdził, że burmistrz obowiązał się wpłacić kasę do gminy. Burmistrz wyraźnie powiedział, że na własny koszt, własnym staraniem przywróci te drogi do stanu żeby odpowiadały stanowi, za które się wstydzę na dzień dzisiejszy. I jak powiedziałem wcześniej, w tej chwili złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. To złożyliśmy dużo wcześniej, datę to można sprawdzić. I będę w kontakcie z prokuraturą, w którym czasie będę mógł przystąpić do naprawy tych dróg, żeby nie popełnić błędu w zakresie prowadzonego dochodzenia w tej sprawie. Także swoją deklarację podtrzymuję i jest to straszna ujma na moim honorze, chociaż państwo doskonale wiecie, że to nie burmistrz udzielił zlecenia, tylko komisja, która sprawdziła oferty. Nie burmistrz odbiera postępowanie stanem technicznym, ale jak powiedziałem, za wszystkie poczynania urzędu czuję się osobiście odpowiedzialny. Dworzec. Na dzień dzisiejszy nie ma zawartej umowy żadnej z PKP i to jest, natomiast jest zarezerwowane dla gminy powierzchnia około 600 m2.
stawka, jaką propozycję złożyła PKP, jest, pani ziemię skłamał, 9,30 za metr kwadratowy. I tutaj stanąłem przed dylematem 9,30 miesięcznie. Odnośnie zagospodarowania. Jak wiecie państwo, w ostatnim czasie są ekspertyzy, że stan budynku pod pałacem, budynku zwanego pałacykiem pod wami jest taki, że praktycznie zagraża przebywającym tam osób i być może będzie taka konieczność przeniesienia tych osób zatrudnionych w pałacyku na dworzec. Oczywiście te wszystkie sprawy będą uzgadniane z państwem, a więc na dzień dzisiejszy powtarzam jeszcze raz. Są znane wstępne warunki, na jakich zasadach, kolej jest w stanie wydzierżawić te pomieszczenia. Również jak państwo wiecie, w związku z ustawą śmieciową trzeba będzie powołać, bardzo rozszerzyć działalność Urzędu Wydziału Podatkowego związanego z egzekucją zobowiązań wynikających z opłaty za śmieci. Jak państwo wiecie, wiele razy rozważaliście sprawę związaną z Centrum Wodna Laguna. Z jednych z moich przemyśleń jest również sprawa przekazania, włączenia całego majątku Centrum Wodna Laguna do spółki komunalnej, gdzie gmina ma 100% udziałów. A więc to nie jest się pozbycie własnego majątku, tylko przeniesienie go do spółki, w której gmina ma 100% udziałów. Takie rozwiązanie i tak działa i park wodny, czy basen, jak to by nazwać, w Szwecji. W Szwecji jest właśnie również ten taki obiekt włączony w działalność spółki komunalnej. I będzie czas, kiedy radnym wspólnie z panem Muchą przedstawimy, co przemawia za takim rozwiązaniem, a co przemawia za innym rozwiązaniem. Połączenie OSIR-u z Centrum Wodnym Laguna poza pozyskaniem oszczędności w wyniku, że będzie jeden dyrektor i jeden księgowy, nic poza tym nie daje. Natomiast włączenie całego majątku wniesienia portem do spółki komunalnej może przyczynić się do znaczących oszczędności w wyniku tego, że również w przedsiębiorstwie usług komunalnych pracują ludzie wykonujący podobne zadania remontowe, jakie są na Centrum Wodnym Laguna, bo stacje uzdatniania wąt, zmieszanie, etc. A więc tutaj widzę oszczędności znaczące przy tym rozwiązaniu. Kolejne pytanie dotyczyło, panie, bo wszystkie już wyczerpałem, czy jeszcze coś? Jeszcze coś wyczerpałem? Nie, jeszcze jest takie pytanie? Dobrze. Czy dla pana Nikityńskiego odpowiedziałem odnośnie pan jeszcze zadał zapytanie, czy o tym, że ta gmina, że ta spółka wykonała źle zadania w innych gminach, czy wiedzieliśmy przed zleceniem, czy po zleceniu? Absolutnie nie wiedzieliśmy przed zleceniem, nie wiedzieliśmy, kiedy zlecaliśmy sprawę do prokuratora. Dowiedzieliśmy się o tym w taki sposób, że do pani zastępcy kierownika do spraw inwestycji zgłosiła się komenda wojewódzka i w podczas tej rozmowy wynikało, że ta spółka naciągnęła również innych i myślę, że postępowanie policyjne w zakresie również nasze przejmie komenda wojewódzka. Ostatnio, kiedy pani W jakim dniu pani była tam na policji? 20 została przesłuchana pani Koleda i pan Andrusewicz w tej sprawie. Jakieś pytania jeszcze, które jeszcze państwo by chcieli dzisiaj uzyskać odpowiedź?
Takie moje jedno pytanie, w związku z tym, co pan powiedział, czy gmina Gryfino wobec tego będzie prowadziła wywiad gospodarczy wobec przedsiębiorców, z którymi po raz pierwszy zawiera jakiekolwiek umowy? Czy ma taki wywiad? Czy to jest standard, że się bada? Powie pan, ja powiem panu dlaczego...
Generalnie...
Ale panie burmistrzu, ale jeszcze momencik, jeszcze tylko jedną rzecz, bo powiem panu tak. Ostatnio byłem świadkiem pewnej procedury przetargowej na gmin, dokładnie na 4600 zł. I tam dochowywano, że tak powiem, nadmiernych wręcz powiedziałbym ostrożności. Natomiast w przypadku tej i wielu innych firm moje pytanie nie jest postawione sobie tylko i wyłącznie z angielską drogą. Ja już kiedyś pytałem o to, czy jest tu taki program w urzędzie, złożyłem taką interpelację, czy w ogóle urząd w jakikolwiek sposób zarządza ryzykiem, czy ma swoją wywiadownię w tym zakresie, zwłaszcza wobec firm, które na rynku pojawiają się po raz pierwszy. Nie mamy z nimi żadnych doświadczeń, nie znamy żadnych rekomendacji.
Odpowiadam panie, do pana radnego, że mniejsze zadania wykonują przedsiębiorcy znani, bo działają na naszym terenie. Natomiast największe zadania udało nam się pozyskać i wykonawców, którzy realizują zadania w sposób bardzo pozytywny. Natomiast jest to nauczka, że w przypadku firmy tak spoza innego kraju lub z daleka, no będziemy, wydział na pewno będzie o wiele, wiele ostrożniejszy i będzie bardziej dociekliwy w zakresie sytuacji finansowej danej firmy. Każdemu się zdarzają błędy. Panie radny Nikiciński, pan był również przekonany i ja tu się nie dziwię i w ogóle nie traktuję to jako wytyk w stosunku do pana. Był również przekonany w sposób bezwzględny i pani inni radni, że ustawa śmieciowa jest zgodna z prawem. No niestety okazało się, że wszystkie wyroki w łącznie z NSA potwierdziły, że ustawa nie jest, że ta uchwała nie jest zgodna z prawem. I tak samo i w mojej pracy. Nieraz jestem przekonany, że coś jest, tak powinno być, a jednak wyroki sądów są niezbadane. Dlatego też, jak powiedziałem, jest to drogi wykonane przez Anglików traktuję jako bardzo wielką ujmę na całością, jako osobistą ujmę wielką traktuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze komuś, ktoś by chciał uzyskać jakąś odpowiedź?
Tylko jedna kwestia. Pan mówi,
natomiast że... odnośnie garaży.
Ale nie, garaże to ja proszę na piśmie odpowiedź konkretną po przeanalizowaniu, nie taką, że za kilka lat będzie złożone. Tylko jedna kwestia. Pan mówi o cięciu kosztów. Odwołał pan pana naczelnika Romanicza i mówi pan, że ogłosi pan konkurs na naczelnika. Czy w tym wydziale nie ma pracowników, którzy mogą takie funkcje pełnić? Czy specjalnie trzeba ogłaszać konkurs, żeby nowego pracownika przyjąć i zwiększyć zatrudnienie?
To nie jest zwiększenie zatrudnienia, bo pan Romanicz odejdzie z Wydziału Oświaty. Odejdzie z Wydziału Oświaty, a więc nie będzie zwiększenia zatrudnienia w Wydziale Oświaty. Natomiast w przypadku, kiedy złożone oferty nie spełnią oczekiwań naszych w zakresie poprawy działalności całego wydziału, wtedy rozważymy ewentualny awans z pracowników obecnie pracujących. Moje zdanie jest, że potrzebny jest człowiek z zewnątrz, który będzie miał nowe, świeże spojrzenie na całość działalności Wydziału oświaty.
Dziękuję uprzejmie.
Ja w tym temacie jeszcze jedną rzecz chciałbym.
Jesteśmy przy tematyce odwołania naczelnika. Obaj wiemy, że, znaczy wszyscy na tej sali wiedzą, że ja jestem, powiedz pana, w opozycji, ale powiem panu tak. Żal mi Piotra Romanicza jako...
Nie też żal.
Ale proszę nie dać dokończyć. Natomiast decyzję uważam za słuszną. Co do zasady. Uważam ją za merytoryczną i podjętą nawet zbyt późno. Natomiast przyłączam się do głosu przewodniczącego. I mówię to na bazie swoich doświadczeń i rozmów z dyrektorami szkół, że dotychczas pełniący funkcję pan Jastrowicz, ja nie chcę mu w tej chwili zaszkodzić tą swoją wypowiedzią, ale ma bardzo dobrą opinię i ma też, jak się wydaje, wystarczające kwalifikacje. Ja pana proszę, żeby pan to rozważył, bo jeśli człowiek pracuje rzetelnie, uczciwie, być może kiedy będzie pierwszym w tym wydziale, będzie też potrafił sprawniej poprowadzić te prace, bo ja myślę, że one były do tej pory blokowane przez osobę naczelnika. To mój pogląd co do odwołania pana Romanicza, którą współczuję, ale decyzję uważam za merytoryczną.
Burmistrzu, nie będziemy kontynuować, tak? To pan
zadaje pytanie, no przecież o to się powiedzi, bo znowu będzie, że jest prasa. A więc ja bardzo cenię pana Jastrowicza jako pracownika i na pewno obejmie godne stanowisko w tym w urzędzie w sposób najbliższy, gdyż zrobiłem błąd i to jest też mój błąd, że za długo w tym wydziale był mydło, powidło i kadzidło. A więc i oświata, i sprawy, i fundusz sołecki, i przetargi na wszystkie stowarzyszenia, a więc i opieka zdrowotna, i oświata. Dlatego chcę to, będę chciał uporządkować i w tym zakresie pan Jastrowicz zajmie odpowiednie stanowisko w porządkowaniu tego wydziału.
Powołany będzie to, w jaki sposób zostanie powołany naczelnik. Ja powiem panu, że jak pan powoła naczelnika, to ja wtedy będę znał odpowiedź na to, z jakiego powodu został odwołany pan Romanicz, który został słusznie odwołany. Mam nadzieję, że pan wie, o czym mówię.
Oczywiście, proszę bardzo. Oczywiście wszelkie jakieś dywagacje, jeszcze raz powtarzam, wszelkie jakieś dywagacje, bo słyszę, że ta pani, która ponoć startowała w konkursie na dyrektora liceum, ma być naczelnikiem wydziału. Powtarzam, że to jest nieprawda. Jeszcze raz powtarzam, nieprawda. Są to jakieś informacje spod szczepaka, natomiast nie z urzędu.
Dziękuję bardzo. Pani radna delatora jeszcze chciała zabrać głos?
Tak, niewątpliwie. Mianowicie chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o angielską drogę, ponieważ uczestniczyłam w działalności kontrolnej komisji na ten temat, więc chcę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy pan mówi wstydzę się, to pana wstyd jest wyceniony na 200 tysięcy złotych bez przetargu. Tyle kosztuje ten wstyd. I teraz powiem dlaczego. Otóż, panie burmistrzu...
Pani radna, pani dała mi protokół w dniu wczorajszym czy przedwczorajszym komisji. Niech pani da mi się spokojnie odnieść do protokołu. Pani ma do mnie pretensje, że pani się dowiaduje z gazety. Ja też się dowiaduję z gazety o pracy komisji rewizyjnej w zakresie dróg, drogi zwanej angielskiej, jak również o wnioskach komisji w zakresie sprzedaży udziału.
Panie burmistrzu, żadne wnioski komisji nie znalazły się w żadnej gazecie, to raz. Dwa. Komisja pracowała dosyć długo i pracowała na podstawie dokumentów, które pan dostarczył, a zatem rozumiem, że pan je doskonale zna. W związku z tym, na podstawie dostarczonych przez pana dokumentów, wycena dróg angielskich jest na poziomie 200 tysięcy złotych, a nie 100 tysięcy, jak pan tutaj niedawno mówił publicznie, także do tego mikrofonu na tej sali. Ale Ja chciałam powiedzieć, że na pytanie dotyczące staranności w doborze wykonawców, ja już nie mówię o podziale zamówień i tak dalej, to chcę powiedzieć, że są samorządowcy, którzy wykonują więcej aktów staranności, ponieważ ta sama angielska firma zwracała się z prawdopodobnie w Pana ocenie niezwykle atrakcyjną propozycją także w innych miejscach, również do dyrektorów szkół, na przykład w Stargardzie Szczecińskim. Ja zadałam sobie trud i sprawdziłam. Po pierwsze, czy to, że Państwo również ustami naczelników powoływaliście się na to, że firma o swoich referencjach mówiła ustnie wyłącznie, że współpracowała jako podwykonawca z firmą Strabag. Ja zweryfikowałam to za pomocą dwóch telefonów. Firma Strabag nie współpracowała z tą firmą. Można to było uzyskać telefonicznie. Po drugie, kiedy pytaliśmy w trakcie też komisji a propos tego, jakim sprzętem dysponowała ta firma i tak dalej, to także nie podlegało weryfikacji. Ale dyrektor szkoły, do której się zwróciła ta firma w Stargardzie, dyrektor liceum w Stargardzie, doświadczony samorządowiec, zadał takie pytania, które by zadało dziecko
radna,
i...
Szanowna pani radna, ja bardzo przepraszam. Jesteśmy w punkcie interpelacji, tak?
Pani dobrze, to ja wobec tego...
Bardzo proszę o...
Dobrze, panie przewodniczący, przepraszam, może rzeczywiście za daleko tutaj poszłam w informacjach. W każdym razie są ludzie bardziej skrupulatni na tym świecie niż pan burmistrz. Teraz jeśli chodzi o informację, którą uzyskałam w odpowiedzi na interpelację dotyczącą przeniesienia majątku Centrum Wodnego Laguna do PUK-u. Jeżeli Centrum Wodne Laguna jest jednostką organizacyjną gminy, którą pan burmistrz w swoich projektach zamierza pozbawić majątku, to rozumiem, że dąży do jej likwidacji organizacyjnej. Bo pozbawienie jakiejś jednostki organizacyjnej majątku i przeniesienie tego majątku do majątku osoby prawnej, jaką jest PUK, oznacza, że jednostka budżetowa nie dysponuje majątkiem, podlega likwidacji. Zatem rozumiem, że pan burmistrz dąży do likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Wodne Laguna. Dlatego, że jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe dysponują majątkiem gminy na podstawie decyzji o trwałym zarządzie. Więc taka decyzja, rozumiem, zostanie wygaszona. Zatem chciałabym się dowiedzieć, jakie są konkretne zamiary dotyczące dalszego istnienia Centrum Wodnego Laguna jako jednostki organizacyjnej gminy. Pan burmistrz pytał, czy wyczerpująco odpowiedział na interpelację. Chciałam jeszcze raz powtórzyć, że pytałam o ekspertyzy dotyczące stanu technicznego pałacyku pod Lwami i do dzisiaj tych informacji na temat tych ekspertyz nie otrzymałam. I jeśli chodzi o dworzec, to chciałam powiedzieć, że na jednej z sesji i też uważam tę odpowiedź za niewyczerpującą, ponieważ ja już raz dostałam odpowiedź w sprawie dworca i wtedy usłyszałam, że gmina zamierza tam wynająć 336 metrów kwadratowych. Dzisiaj dowiedziałam się, że to ma być 600 metrów kwadratowych, czyli powierzchnia ulega zwiększeniu, że ma to kosztować rocznie 72 tysiące plus koszty i jeszcze nie wiemy, co tam będzie zlokalizowane, a jednocześnie, jak tutaj jeden z radnych wspomniał, mamy puste, niezagospodarowane powierzchnie pod platanem i na terenie Centrum Wodnego Laguna całe skrzydło. W związku z tym pytam, jaki jest sens ekonomiczny tego typu porozumień, ponieważ pan burmistrz powiedział, że niczego nie podpisywał z PKP, to ja mam nadzieję, że pan burmistrz złoży wobec tego wyjaśnienie do artykułu autorstwa pana Romana Cieplińskiego z Kuriera Szczecińskiego, który nawet chyba dzisiaj był obecny na sali, gdzie informacja została podana taka. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez PKP z funduszy unijnych było podpisanie porozumienia z samorządem lokalnym w sprawie wykorzystania części obiektu do celów użyteczności publicznej. Takie porozumienie z PKP podpisała gmina Gryfino. Czas przeszły dokonany. To ja bym chciała powiedzieć, jeżeli to jest nieprawda, że gmina Gryfino podpisała porozumienie z PKP, a na tej podstawie PKP uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej, to jeżeli to nieprawda i takie porozumienie nie istnieje, to ja uprzejmie proszę o sprostowanie tej informacji przez pana burmistrza w prasie.
Dziękuję uprzejmie. Pani Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Na skrzynkę e-mailową dostaliśmy list, prośbę proboszcza Narodzenia Najświętszej Marii Panny o przydzielenie 10 tysięcy złotych bodajże na remont dzwona i zegara. I chciałam spytać pana burmistrza, czy zamierza pan przygotować uchwałę i dać pod rozpatrzenie Radzie Miejskiej.
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze? Proszę bardzo, panie.
Pani radna Ewa de la Torre wszędzie szuka sensacji.
Panie burmistrzu, ja bym nie chciał...
Nie, no bo wie pan, bo zamiast się przyjść zapytać, jak nie się robi za sensację. Oczywiście, że podpisałem wstępne porozumienie, że część będzie wykorzystana na cele gminne. I się bardzo cieszę, że takie porozumienie wstępne podpisałem, bo dworzec dziś wygląda tak, jak wygląda. I będzie chlubą tego miasta, nie będzie straszył ten dworzec. Natomiast w tym porozumieniu nie ma określonej stawki, nie ma określonej powierzchni. Jest tylko ogólny zapis, że część powierzchni będzie wykorzystywana na cele gminne.
Dziękuję bardzo.
Druga sprawa, odnośnie tutaj, myślę, to sprawa aktualna. A więc nie trzeba podejmować żadnej uchwały, gdyż ksiądz miał przydzielone 25 tysięcy, parafia miała przydzielone 25 tysięcy. Ksiądz złożył wniosek o innym podziale tych środków, wykorzystania tych środków. I w ramach przyznanej kwoty 25 tysięcy sfinansuje koszt naprawy tego zegara i tych kurantów. I nie trzeba żadnej uchwały, nie trzeba niczego. I będzie pozytywnie będzie sprawa księdza pozytywnie rozpatrzona w ramach przydzielonych środków, jakie otrzymał. Tak.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, kończymy punkt interpelacje. Wolne wnioski, zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chce złożyć wniosek? Nie ma. Proszę bardzo, pan Zenon Przepacz.
Szanowni Państwo, ja się podzielę spostrzeżeniami. Byłem właśnie na pogrzebie i tam jest gmina, gdzie jest droga angielska. Ja mam zdjęcie i ta droga została wykonana według technologii angielskiej i służy i na pewno mieszkańcom posłuży przez dłuższy okres czasu. Mam zdjęcie, nazwę tej gminy, miejscowości również. Chciałbym w imieniu części sołtysów zaapelować do pana burmistrza, żeby rozwiązać problem potrącania nieobecności na posiedzeniach sesji Rady Sołtysów, żeby odbyć takie spotkanie z sołtysami i wytłumaczyć wszystkie problemy z tym związane, żeby sytuacja nie wracała, żeby w kuluarach nie poruszać tego niepotrzebnego, moim zdaniem, tematu. I na koniec, proszę Państwa, po tych dzisiejszych niewątpliwych emocjach chciałem Państwa zaprosić w imieniu własnym sołtysa Radziszewa, pana Marka Gawęzowskiego, strażaków pochodników z Radziszewa na 11 sierpnia na Mistrzostwa Świata w rzucie sztachetą. Tam będzie można odreagować, będzie można się wyżyć. Nadmiar energii można będzie spożytkować dla fajnej zabawy. Przy cygańskim zespole, który będzie śpiewał, tańczył, dla panów będą śpiewały ładne cyganki, a dla pani ładni cyganie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Ja chciałabym w ramach właśnie wolnych wniosków, zainspirowana wypowiedzią tutaj pana przewodniczącego a propos tego, czy trzeba zwiększać zatrudnienie w Wydziale Edukacji. Czy mogłabym prosić o to, aby przeanalizować kwestię, jak wygląda funkcjonowanie wydziałów lub tego typu jednostek jak zakład, jak ZEAS na przykład w Gryfinie w innych gminach, bo być może te funkcje i ZEAS-u i wydziału można połączyć w jeden organizm. Gdyby zechciał pan burmistrz zlecić swoim służbom przygotowanie takiego materiału poglądowego, jak to wygląda w innych gminach? To jest moja prośba i być może to by nam także ułatwiło analizy, panu burmistrzowi także.
Dziękuję bardzo, pan radny Radawiec.
Ja mam taką krótką informację dla państwa, więc w tym roku obchodzimy ziemi bełtyńskiej 800-lecie. Msza będzie o godzinie 15, później będzie odsłonięcie tablicy, poświęcenie, no i zabawa, na którą wszystkich pracowników urzędu, radnych i sołtysów serdecznie zapraszam. 4 sierpnia.
Uprzejmie kończę porządek 23 sesji. Zamykam obrady. Dziękuję bardzo.